Cześć.
To jest podcast Prawdziwa Zbrodnia.
Odcinek 93.
Mam nadzieję, że słyszycie nas bardzo głośno.
Tak, tym razem.
Będziemy krzyczeć.
I wiecie, to jest zabawne, bo ostatnio przed nagraniem, z racji tego, że robiłyśmy to w innym pokoju niż wcześniej, to jak zwykle zrobiłyśmy test mikrofonu, wszystko było w porządku, a potem coś poszło jakoś bardzo nie tak, więc no nawet nie wiem, co się stało. Mimo tych naszych jakichś tam zabiegów, próbowania, wyrównania tego dźwięku, no jakby było, jak było, ale też ciekawe jest to, bo chyba też miałaś takie sygnały z tego, co widziałam, że niektórzy w ogóle jakby nie wiedzieli, jak to za cicho. W sensie, no ja tak prywatnie dostawałam takie
wiadomości. Ja też słuchałam i też uważam, że nie było cicho, no ale dobra, już nie będziemy się kłócić.
Nie, znaczy to też na pewno zależy od tego, gdzie jesteś, na czym słuchasz, prawda? No. Czy to jest YouTube, czy Spotify. Zawsze miałyśmy wrażenie, rozmawiałyśmy już o tym poza tutaj nagrywaniem, że YouTube jest jakiś cichszy, no.
Na YouTubie zawsze jest tak. Ciszej niż na Spotify, tak. Także no. No i zależy też, na czym się słucha. Zależy od słuchawek, zależy od sprzętu tak. I tak dalej.
No
tak,
jak ktoś jest w pociągu, no to wiadomo, że jest trochę większy problem.
No, ale poza tym, to co tam dzisiaj u Ciebie, Karolina?
No dzisiaj był bardzo emocjonujący dzień, dlatego że przygotowywałyśmy dla Was coś specjalnego przed nagraniem podcastu. Nie będziemy tu zdradzać wszystkiego.
Nagrałyśmy coś z obrazem, nie tylko z dźwiękiem. Także szykujcie się, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy pojawią się nasze twarze połączone z dźwiękiem.
Tak, i może być tak, że właśnie Was coś ominie, jak nas nie będziecie subskrybować. Nie, żebyśmy tutaj jakoś bardzo agresywnie namawiały, ale tak dla tych, którzy lubią zwłaszcza nasze takie rozmowy ogólne i lubią słuchać, to zapraszamy już wkrótce, ale nie wiemy kiedy.
Nie wiem kiedy, ale wydaje mi się, że niedługo.
Tak, no, także tak Was zostawiamy w napięciu i dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście. Oczywiście, no, jeszcze nie widzieliście tego, co będzie, ale jestem ciekawa, czy w ogóle jesteście chętni na coś takiego, bo w przeszłości wyrażaliście chęć na oglądanie nas, naszych twarzy. Karolina też się dzisiaj ze mnie śmiała, no, że jest w szoku, że poszłam w ogóle na coś takiego. Ale myślę, że to było spoko doświadczenie.
Jestem ciekawa, czy możecie zgadnąć, co to było. No ale w sumie to się okaże. A co poza tym? Jakieś nowości?
Czy jakieś nowości w tym tygodniu? Aha, tak, miałam... W tym tygodniu oglądałam dwa programy takie na zasadzie trochę talent show, powiedzmy, reality TV, coś w ten deseń, bo obejrzałam Making the Cut. To jest taki Project Runway, tylko Amazona.
Aha, to nie mam pojęcia, co to jest.
I tam, wiesz, Heidi Klum i Tim Gunn, czyli ci, którzy prowadzili, byli głównymi postaciami, powiedzmy, w Project Runway, przeszli właśnie ze względów tam różnych tego, co się działo, jeśli chodzi o produkcję Project Runway, kto był za to odpowiedzialny, przeszli i zrobili podobny format dla Amazona, no i to było dosyć spoko. Z wielkim rozmachem, mam wrażenie, to wszystko było zrobione, bo ci ludzie tam po prostu byli w trzech krajach. Projektowali, mieli pokazy po prostu w jakichś absurdalnych chwilami miejscach, znaczy bardzo pięknych oczywiście i to takie wszystko w dobrej jakości, ładny obraz, także no fajne, ja lubię akurat takie tematy. I kolejna rzecz, którą oglądałam, to było na Netflixie, nie pamiętam jak to się nazywa, zaczyna się chyba coś tam Masters, w każdym razie to jest też taki konkurs dla ludzi, którzy projektują wnętrza. No i tam nie wiem, ile jest tych odcinków. 8 może, nie pamiętam, szczerze mówiąc. No i właśnie takie dwie rzeczy obejrzałam, odkąd ostatni raz nagrywałyśmy. Teraz miałam jakoś trochę więcej czasu w tym tygodniu, bo wiadomo, ludzie wyjeżdżają na wakacje, więc części zajęć nie miałam. Zostały przełożone. No to akurat wykorzystałam ten czas na oglądanie tego. A ty?
Wydaje mi się, że ja na Netflixie nic nie oglądałam ostatnio. Ale wiem, co będę oglądać, bo nie chciałam o tym mówić wcześniej, bo nie było tego jeszcze w Polsce, ale chyba kilka dni temu była premiera drugiego sezonu Dirty Johna. I ja właśnie już obejrzałam pierwszy odcinek tego i ogólnie słyszałam już o tym, bo to w Stanach wyszło chyba parę miesięcy temu na innej stacji, chyba na Hulu. I bardzo się cieszyłam, że Netflix to w Polsce wypuści, bo w przeciwnym razie nie mogłybyśmy o tym rozmawiać. A historia w tym sezonie też jest oczywiście oparta na faktach i jest tak pokręcona, że naprawdę polecam się z tą historią zapoznać.
Jestem podekscytowana.
No bo to jest historia Betty Broderick i być może z jakichś zagranicznych chociażby podcastów kryminalnych, czy tam z innych historii, jak możecie ją kojarzyć, bo ja pamiętam, że kiedyś słuchałam o tym. I no tutaj jest kwestia bogatej rodziny, męża, żony, ich burzliwego rozwodu i tego jakby do jakiego momentu można kogoś popchnąć, żeby w końcu nie pękł, no nie? Więc naprawdę myślę, że to będzie dużo emocji, a poza tym główną tam rolę gra Amanda Pitt i ona jest super, ja ją bardzo lubię, więc nie mogę się doczekać, żeby to sobie obejrzeć do końca. A poza tym zaczęłam właśnie oglądać też na HBO serial. Tam główną rolę gra też kolejny fajny aktor, Mark Ruffalo, i on tam gra bliźniaków. I ten serial się nazywa To wiem na pewno. Do tej pory jest tam 6 odcinków i ogólnie fajna obsada, taka ciekawa produkcja, tylko jest to serial taki bardzo przygnębiający, ale nie ma nic takiego tam konkretnego w nim. W sensie obejrzałam chyba może 2 odcinki czy 3 i za bardzo nie wiem, do czego on zmierza, ale to jest oparte na jakiejś powieści, więc to jest raczej taki obyczajowy, przedstawiający historię rodziny, a głównie też tych bliźniaków i ich tam relacji na przestrzeni lat. Ale jest bardzo taki niepokojący momentami, ale ciekawy, w sensie taki, że pasowałoby to, gdyby to był po prostu pełnometrażowy film, taki, że wiesz, obejrzysz 2 godziny, masz jakieś tam przemyślenia i tyle, a jakby inaczej się ogląda taki serial, nie? Który właśnie każdy odcinek jest taki intensywny. Ale właśnie może ostatnio odeszłam trochę od takich głupotek, więc chętnie też do tego wrócę. A poza tym bardzo dużą zmianą w moim życiu jest to, że zaczęłam jeździć na rowerze. Jest to dla mnie tak zabawne, bo znaczy na pewno też dla wszystkich innych też to będzie zabawne, że ja mam no prawie 30 lat, a jak jeżdżę na rowerze, to czuję się jakbym miała lat 5 i że zaraz się wywrócę, że zaraz ktoś mnie przejedzie, że coś tam, że nie potrafię oderwać ręki od kierownicy, bo zaraz, no najlepiej, że ja zawsze jeżdżę w okularach i nie, one mi bardzo często spadają, więc jak ja je sobie muszę poprawić, to tak szybko, żeby się nie wywalić. W każdym razie, no mam rower już od jakiegoś czasu, ale on właściwie stał i się kurzył, ale teraz właśnie w związku z przeprowadzką postanowiłam go odkurzyć. I udało mi się parę razy wyjść na drogę, właściwie no tylko na drogę dla rowerów, bo bym się nie pokusiła o jazdę na ulicy. I muszę przyznać, że tak już właściwie kilka dni takiej regularnej jazdy nie za daleko i jakoś tak czuję się trochę pewniej, no, da się to wypracować.
Czyli doświadczenie jednak, praktyka.
No, naprawdę. Także tylko wydaje mi się, że zanim zacznę szarżować, to jednak muszę sobie ten kask kupić, bo nie chcę przesadzać.
Bez kasku? No co ty, musisz. No ja mogę powiedzieć, że moja babcia, odkąd pamiętam, zawsze, moja mama zresztą też, jakby cisnęła mnie kask. No i ja wiadomo, jak to gówniara, no same kask odczepię, zawieszę na kierownicy, pojadę dalej. No, ale dostałam potem kask w prezencie taki, no taki ładniejszy, powiedzmy, bo ten kształt tych kasków takich, ach, no dobra, no nieważne. I dostałam taki bardziej okrągły, to już mi się lepiej nosiło. No, także.
No właśnie się tego obawiam, że zazwyczaj chcę gdzieś podjechać, no nie? Że nie wiem, idę na jakieś tam spotkanie i nie chce mi się iść, no to podjechać. No i co, potem będę z tym kaskiem siedzieć tak trochę?
No. Wiesz, bezpieczeństwo przede wszystkim.
No wiem, ale jestem właśnie w trakcie jakichś poszukiwań, bo też nie chcę wydać na to nie wiadomo ile pieniędzy, ale też czuję, że może lepiej by było jednak jakoś ochronić swoją głowę.
A coś robiłaś w weekend? Bo ja znowu weekend niestety spędziłam na siedzeniu do dla mnie dosyć późnych godzin, zamiast się po prostu wyspać.
No właśnie mi też trochę brakowało odpoczynku, bo miałam bardzo dużo jakichś uroczystości rodzinnych. Jedną z tych uroczystości było też, że mój tato miał urodziny, także pozdrawiam, bo wszystko zazwyczaj słucha. I wyobraźcie sobie, że mój tato z okazji swoich urodzin wyciągnął mnie na oglądanie meczu piłki nożnej w lokalu.
No popijając, nie mogłam uwierzyć.
Popijając piwko, także naprawdę było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ ja kiedy słyszę w ogóle piłka nożna, to właściwie wyłączam się. No, jestem totalną ignorantką w tym temacie, także no, kto ma wiedzieć, ten wie, jaki to był mecz, bo ja jakby przytaczać tutaj nazw też nie będę, ale jakaś tam, wiecie, jakiś ważny to był mecz chyba, bo wszyscy się bardzo ekscytowali, wiem, że biegał tam po boisku Robert Lewandowski,
tak,
ale chyba nie popisał się za bardzo, z tego co zauważyłam.
Jesteś zawiedziona jego występem.
No tak, chyba byli ludzie zawiedzeni. W każdym razie Narodzina była tak śmieszna, bo ja jakby zupełnie nie rozumiem tych sportowych emocji. I tam wkoło nas siedzieli jacyś mężczyźni, którzy tam skakali, krzyczeli, przeklinali, nie, rozlewali to piwo i tak dalej. A ja tak się patrzę, Boże, o co chodzi? Ja nie wiem, jak ja bym się mogła tak ekscytować przy okazji czego, nie wiem.
Ja sobie tak przypominam jakieś mecze, które widziałam w przeszłości. No to wiadomo, 3/4 to tak, no oglądałam, bo oglądałam, bo jest jakaś okazja, to się spotykasz z ludźmi, prawda? No to ten aspekt mi się podoba. Piłka nożna jakoś nie należy do moich zainteresowań. Ale przypominam sobie, że w przeszłości jakby jakieś takie mecze, nie wiem, jakieś euro, czy tam cholera wie co, no to trochę mi się udzielały te emocje, no bo wiadomo, że się wszyscy kibicowali jednej drużynie, no to jakoś tak ta atmosfera się trochę udziela. Ale czy siedziałabym co tydzień i oglądała jakieś mecze? Niekoniecznie.
No właśnie, ale widzisz, to chyba ja miałam duże szczęście, bo rzadko kiedy się zdarza, że tam przez pierwsze 5 minut tego meczu padło kilka bramek. I bardzo dużo tam się działo, bo zazwyczaj, wiesz, jak oni biegają przez półtorej godziny i nikt nic nie zrobi, to właściwie na co tu patrzeć?
I tam tylko bronią, no.
Tak, a tutaj był jakiś taki ten wynik szalony, że aż wszyscy się dziwili i mówili do mnie, oj, no co ci się trafiło, że nie lubisz oglądać piłki nożnej, a tu coś takiego, no zobacz, ja cię kręcę. A ja tak, no okej, spoko, no, jeżeli tak mówicie, to znaczy, że musiało być dobrze. Dobrze się bawiłam.
To najważniejsze.
Czyli czasem, nie było... jak to się mówi, czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
Tak, czyli nie był to czas stracony.
Oczywiście,
bardzo dobrze,
że nie.
Bardzo dobrze. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że jestem dumna z mojej kotki Lucynki, dlatego, że po raz drugi spotkała się w mieszkaniu, w którym mieszkamy, z pieskiem i zachowywała się absolutnie dobrze.
Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Dla mnie to jest jak historia z innej planety.
Nie, bo zostaliśmy odwiedzeni przez rodzinę w zasadzie z pieskiem. I to już był drugi raz i za pierwszym razem było okej, Lucynka tam raz syknęła, bo to jest taki mało młody jeszcze piesek, więc on tam mocno za nią biegał, chciał się z nią bawić po prostu, tam kilka razy szczeknął, ona nie jest do tego przyzwyczajona, no to tam raz usiadła, jak już za bardzo ją gonił, tam syknęła na niego i tyle. I on też sobie nic z tego nie zrobił, w ogóle się tym nie przejął, a wczoraj, kiedy to... przyszli po raz drugi, no to wiadomo, znowu on się próbował z nią trochę ganiać, ale ona po prostu jak nie miała ochoty, to szła sobie gdzieś tam wyżej, na jakiś stołek, wiesz, na swoją drabinkę na balkonie gdzieś tam, żeby mieć spokój. On sobie spał spokojnie, każde z nich dostało nagrodę, no było okej. Okay, poza tym, nie wiem, kilkoma szczeknięciami i tym, że Lucyna tam siedziała zza winkla, patrzyła na tego psa przez pierwsze tam pół godziny, żeby wiedzieć chyba, gdzie on jest, ale było naprawdę w porządku i jestem z niej dumna.
No to faktycznie, bo ja jakbym sobie wyobraziła mojego psa w takiej sytuacji, to byś miała naprawdę zniszczone mieszkanie. On by ganiał po ścianach, szczekał non-stop, dopóki by tego kota nie dopadł.
Także... Widzisz, może to też jest plus, że po prostu ten piesek, który do nas przyszedł, jest też młody dosyć i on też jeszcze nie ma jakichś takich uprzedzeń może.
Nie wie, jakie potrafią być koty po prostu.
Albo jakie potrafią
się nie
być
przyjechał.
Psy. Nie, ona ani tam na niego łapą nie machała. Mam wrażenie, że najmniej tolerancyjna jest czasami w stosunku do ludzi, którzy zwłaszcza, muszę to powiedzieć, bo ja też miałam w przyszłości psy i nie bardzo wiedziałam kiedyś, jak się z kotami zachować, a koty się jednak głaszczy troszeczkę inaczej. I zauważyłam to wielokrotnie w przeszłości, że tam na przykład przyszła do mnie koleżanka i jakoś tam głaskała kota, prawda, tak jakby głaskała swojego psa.
No, a dlatego ja jej nie dotykam, bo się boję.
Właśnie, a kot tego nie toleruje. I jakby trzeba wiedzieć gdzie i trzeba wiedzieć jak. Także, przynajmniej ten kot, którego mam teraz i ten kot, którego jakby znałam też blisko, taki był. Więc no nie wiem, może tutaj inni właściciele kotów mi powiedzą, jak z waszymi kotkami, bo jestem ciekawa, może Lucyna jest jakąś wariatką. No i to co? W zasadzie to tyle chyba z tego, co się u mnie działo pasjonującego.
Tak, życie psa i kota. Mój pies sobie ostatnio hasał po ogródku, także też fajnie.
Był szczęśliwy.
No i mamy dzisiaj dla Was dwie historie, do których już może przejdziemy.
Tak, dzisiaj Ty zaczynasz.
Ja zaczynam. Moja dzisiejsza historia jest, uprzedzam, dość dziwna, ale z drugiej strony nie tak dziwna jak w zeszłym tygodniu, bo zapomniałam o tym wspomnieć, że właśnie spotkałam się z koleżanką i coś tam zeszło na podcast i ona tak jakoś mnie zapytała, no jakie tam, nie wiem, ciekawe historie opowiadałaś czy coś takiego, więc ja pierwszą, jaka mi przyszła do głowy, to była ta kanibala, nie? I ona już jakby była doświadczona, bo wiem, że lubi oglądać jakieś tam kryminalne sprawy, Ale naprawdę, ja tam mówię o tym kanibalu, że tam tu odciął penisa, potem go usmażył, no i wiesz, takie to było trochę dziwne, ale wyobraź sobie, że tamten wyrok, takie no, 8 lat, bo tamten go poprosił, ona tak siedzi, normalnie twarz jej się zmienia na zielono. No. A ja tak myślę, ale zaraz, o co ci chodzi? To takie obleśne było, naprawdę? Także przepraszam. Ale naprawdę czuję, że już zupełnie inaczej do tych spraw podchodzę, bo bardziej mnie interesuje to, czy wybrana przeze mnie sprawa będzie ciekawa dla słuchaczy, a nie konkretnie jak ona działa na mnie, nie? Więc to też jest inaczej. Jak tak widziałam tą reakcję na żywo i ona w końcu powiedziała, wiesz co, to może powiedz mi coś innego, bo teraz mnie tak dobiłaś, że już nie będę mogła zasnąć. To zaczęłam jej mówić o tym Golden State Killer i że ta babka nie żyje, a ona, nie no Karolina, naprawdę. Także wieczór już był pozamiatany. Ona potem poszła do domu pewnie płakać w poduszkę. Także no. Nie wiem, chyba już się nie nadaje na spotkania z ludźmi, bo jestem za bardzo znieczulona.
Ale coś w tym jest. Coś w tym jest, że człowiek tak inaczej zaczyna do tego podchodzić. Aczkolwiek, no, jak pamiętacie pewnie z zeszłego odcinka, mnie troszeczkę to gadanie o ludzkim mięsie też trochę... Może nawet nie tyle, co gadanie o ludzkim mięsie, tylko sam ten aspekt, że tu ktoś leży na żywca, sam prosi, odetnie, no nie, no to było dla mnie też trochę dużo, szczerze mówiąc. Może też przez to, że po prostu było to dla mnie bardzo, bardzo przykre i to chyba dodawało takiego elementu, nie wiem, straszności może, czy...
No nie wiem, dla mnie to jest po prostu fascynujące, jak ludzie mają zupełnie jakby inne umysły niektórzy, nie? To jest dla mnie takie dziwne, że jak oni mogli coś takiego wymyślić, to mi się w ogóle w głowie nie mieści. To mnie to tak prawda. Intryguje. No ale dobra, przechodzę do mojej dzisiejszej historii. To jest historia rodziny Bain. Historia z mojego ulubionego gatunku, czyli rodzinne morderstwo. Także klasyk. Możecie usiąść wygodnie, wziąć jakiś popcorn, może nie będzie tak źle jak ostatnio. Głową rodziny był Robin Bain i on miał żonę Margaret. Oni wzięli ślub w 1969 roku i co ciekawe, było to w Nowej Zelandii. I tutaj spoiler alert, podobno jest to najbardziej taka szokująca i najbardziej zapamiętana historia kryminalna w historii Nowej Zelandii, więc domyślam się, że tam takie rzeczy się nie dzieją zbyt często w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, także jeżeli ktoś Cię orientuje w tamtym rejonie, to może zna. I oni mieli czwórkę dzieci. Pierworodny David, urodzony w 72. Potem była Arava, urodzona w 74. Lanette, urodzona w 76. Oraz Steven, urodzony w roku 80. W roku 74, czyli tuż po urodzeniu się Aravy, przeprowadzili się z Nowej Zelandii do Papui Nowej Gwinei. Dość nietypowa jakby lokalizacja, jeżeli chodzi o jakieś tam przeniesienie rodziny z Nowej Zelandii, no ale było to dlatego, że Robin pracował tam jako nauczyciel na takiej jakby misji. Był misjonarzem właściwie, można by było powiedzieć. I oni wrócili stamtąd do Nowej Zelandii w 88, czyli 14 lat byli w tej Papui. Następnie Robin został dyrektorem jakiejś małej, lokalnej szkoły i tak sobie wszyscy spokojnie żyli. Wydarzenia, do których ja zmierzam, zadziały się w czerwcu 1994 roku. Oni mieszkali na ulicy Avery Street i to było w miasteczku Dunedin w Nowej Zelandii. Ich dom był bardzo stary, wyglądał jak totalna ruina. Wszystko tam na zewnątrz było praktycznie zgniłe. Okna były jakieś pozacinane, rozwalające się. Przez niektóre ściany przechodziło światło, a w łazience łaziły robaki. Rodzina Bain była takimi typowymi chomikarzami, więc cały ten teren tego domu przypominał wysypisko śmieci. Pokoje wszystkie, bo to była taka dość duża posiadłość, więc właściwie każda z tych osób miała swój osobny pokój. Ale wszystkie te pokoje były totalnie zagracone. Praktycznie nie dało się tam przejść. Naprawdę wyglądało to strasznie. Oj nie. Nie, bo widziałam zdjęcia i też wy będziecie mogli zobaczyć gdzieś tam na Instagramie. To naprawdę było straszne. Poza tym też mieli dużo jakichś nietypowych artefaktów ze swojego pobytu w Papui Nowej Gwinei, więc Wszystko to było gdzieś upchane w tym domu. I tylko ten główny pokój, do którego się wchodziło zaraz po wejściu do domu, to był taki ich salon. On był tak w miarę ogarnięty, ale i tak było widać, że wszystko tam się wala po ścianach, ale dało się przynajmniej tam przejść, dlatego że to był pokój, w którym ewentualnie przyjmowali jakieś gości, czy też mieli jakieś takie rodzinne spotkania.
Czyli co, oni uprawiali zbieractwo?
Tak można powiedzieć. No i już w tym roku 94 Robin i Margaret nie byli za bardzo razem jako małżeństwo. Robin początkowo spał w swoim samochodzie, a potem jakby przeniósł się, bo być może było mu wygodniej, żeby po prostu nocować w tej szkole, w której pracował. Mhm. A w weekendy wracał do domu rodzinnego, ale i tak nie miał jakby za bardzo wstępu do domu, bo spał w takiej przyczepie kempingowej, która była w ogrodzie. I ona też była taka strasznie, strasznie poniszczona, obrośnięta jakimiś, wiesz, pnączami, jakby była wyciągnięta ze śmietnika też.
Boję się nawet sobie to wyobrażać. Wyciągnięta ze śmietnika.
No sam zdjęcia, także pokażę Wam. No i dlaczego im się mogło nie układać? Podobno Margaret uważała, że Robin jest takim diabłem wcielonym. Ale o tym dokładnie powiem później, no bo na razie nie będę zdradzać wszystkich szczegółów.
Robi się ciekawie, no.
W każdym razie po prostu już od dawna między nimi nie było żadnego związku, więc po prostu żyli razem, bo wydaje mi się, że byli dość religijni, więc jakby no... No i też nie mieli za dużo pieniędzy, żeby sobie pozwolić na takie, wiesz, osobne życie. Najstarszy syn, David, on studiował muzykę na Uniwersytecie Otago i dorabiał sobie jako tak zwany paperboy, czyli dostarczał gazety w godzinach porannych, a co ciekawe miał wtedy 22 lata. No, Karolina chciała się zaśmiać. Bardzo dobra reakcja.
W sensie trochę późno jak na pierwszą pracę, mam wrażenie.
Tak, no bo właśnie taka praca roznosiciela gazet przypada raczej na chłopców w wieku 10 lat, a nie 22. Tak.
Znaczy ja rozumiem, jakby, nie wiem, tam poświęcał się nauce.
Jego siostra Arawa, ona uczęszczała do szkoły dla nauczycieli, więc szkoliła się na nauczycielkę. A brat Steven, on chodził jeszcze do liceum, bo on był najmłodszy. Z kolei siostra Lanyette, ona pracowała na pół etatu w tym większym mieście Dunedin i mieszkała poza domem, ale akurat w ten weekend, 19 czerwca, to była niedziela, ona wróciła do domu rodzinnego, żeby wziąć udział w jakimś takim rodzinnym spotkaniu. Więc mamy całą rodzinkę w komplecie i mamy poniedziałkowy ranek. Czyli ten 20 czerwca. Mhm. David jako roznosiciel gazet wychodzi około 5 rano z domu. Po powrocie ze swojej rundki po osiedlu o godzinie 7:09 dzwoni na telefon alarmowy w stanie głębokiego poruszenia i mówi tylko tyle. Wszyscy nie żyją, wszyscy nie żyją. Mhm. Więc już mamy tą zbrodnię. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, podobno do dziś pamiętają ten poranek, bo zbliżając się do domu zauważyli w oknie postać, potem okazało się, że to był ten David. Na początku oni oczywiście obawiali się, że to jest ten morderca i że zaraz też zacznie strzelać do nich, ale przez jedno z tych frontowych okien udało im się zobaczyć, że strzelba leży na ziemi obok jakiejś ręki. Mhm. Uzbrojeni w policyjne rewolwery, postanowili wejść do środka, ale najpierw poprosili Davida, żeby im otworzył drzwi, ponieważ David siedział na podłodze w swoim pokoju i oni tam do niego przez okno zapukali, bo byli w stanie go zobaczyć. No ale jak oni go poprosili, żeby ich wpuścił, to on powiedział, że nie, a policjant zapytał go, gdzie jest twój ojciec, to David wskazał ręką w stronę innego pokoju i powiedział, że tam, no i za bardzo nie chciał z nimi rozmawiać. No i właśnie ten policjant, który tam był, powiedział tak dlatego, no bo od razu skojarzył takie rodzinne morderstwo z tym, że zazwyczaj robi to ojciec, no nie? Jakby nie jest tutaj żadnym zaskoczeniem, bo już też opowiadałam w sumie kilka takich historii, że bardzo możliwe, że było to morderstwo połączone z samobójstwem i że winowajcą tutaj mógł być ojciec. No ale w końcu udało im się wejść do środka. Nie mogli oczywiście niczego dotykać. Musieli najpierw zabezpieczyć te ciała, A jako, że tak jak mówiłam, ten dom był strasznie zagracony, no to też ciężko było im się tam w ogóle poruszać. No i znaleźli 5 ciał, każde leżące w innym pomieszczeniu.
Ale to tak myślę sobie teraz, jak mówisz o tym zagraceniu, że tam szukanie dowodów jakichś, to musi być straszne.
No i właśnie, tak było. Więc pierwszy leżał ojciec, on miał wówczas 58 lat, leżał na ziemi w salonie, w tym pierwszym pomieszczeniu. Obok niego leżał karabin kaliber 22 z tłumikiem, skierowany w jego stronę. Matkę, która wtedy miała 50 lat, znaleźli na jej łóżku. Została zestrzelona prawdopodobnie we śnie. W sąsiednim pokoju była Laniet, również tak samo zestrzelona. Miała wtedy 18 lat. W ostatnim pokoju na tym piętrze był Steven. On miał lat 14 wtedy. W jego pokoju było bardzo dużo śladów takiej rozbryzganej krwi, co wskazuje na to, że oczywiście ten morderca musiał się z nim szamotać. Ten Steven musiał stawiać opór, bo poza ranami postrzałowymi Steven miał też na swoim ciele ślady duszenia. Także tam musiało dojść do jakiejś szamotaniny. No i następnie zeszli piętro niżej, bo no ten dom miał jeden poziom, a niżej schodziło się do piwnicy i tam właśnie była Arawa. Ona miała 19 lat i z ułożenia jej ciała wynikało, że musiała wcześniej być na kolanach i być może błagała o darowanie jej życia. Nie? Wszystkie ofiary były tak samo zestrzelone z bliskiej odległości z tego właśnie karabinu, który znaleziono przy ojcu. Poza tym taką rzeczą, która rzuciła im się w oczy, był włączony komputer. On znajdował się w tym salonie i na tym komputerze, to był taki dość oldschoolowy komputer, no bo to był rok 94, także wyglądało to troszkę inaczej niż teraz, ale był taki ekran z wpisaną wiadomością. I wiadomość tam mówiła: przepraszam, jesteś jedyną osobą, która zasłużyła na to, by zostać. Co sugerowało, że ten David, który jest jedną osobą z rodziny, która przeżyła, został wybrany przez mordercę, żeby przeżyć, tak? No i to miało właściwie wskazywać to wszystko na ojca, skoro ta broń leżała koło niego, komputer też właściwie był koło niego, no i David, który przeżył.
I co, jej ojciec sobie wybrał ulubione dziecko w zasadzie, jeżeli to jest prawda? Ale może to David jednak?
Nie wiem, czy to miało być ulubione dziecko, bo po prostu to by było wygodne, że tego Davida w tym czasie nie było w domu, nie? Bo on był na tym swoim roznoszeniu gazet w tym czasie.
A może to jest kwestia tego, że David stawałby największy opór i mógłby coś zrobić? No bo był najstarszy, tak? Na pewno był silniejszy od matki i od 14-letniego brata, tak myślę.
Nie wiem.
No ciekawe, dowiemy się. Na razie tutaj już nie będę...
Nie wiem, możliwości są na pewno różne, ale tak, olbrzymia ilość dowodów tam była, śladów krwi, inne szczegóły, które po czasie znaleźli w tym domu oczywiście, bo musieli go przeczesać i to wszystko zostało bardzo dokładnie opisane w 10-odcinkowym podcaście, który nazywa się Black Hands i został zrobiony przez nowozelandzkiego dziennikarza, który lata poświęcił na badanie tej sprawy. Także ja nie będę się porywać na to, żeby Wam opisywać, co w jakim pokoju znaleziono, gdzie była kropeczka krwi i tak dalej, bo to nie ma sensu. Ale ja też tego podcastu jeszcze do końca nie przesłuchałam, bo dowiedziałam się o jego istnieniu właściwie już w trakcie tego researchu. Także jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarzy, bo podcast wyszedł w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, no a sprawa się wydarzyła w 94, także nie jest to wszystko takie czarno-białe, tak mogę powiedzieć. Także jeżeli by brakowało jakichś super detali, które tam gdzieś znajdziecie, no to mówię, że dlatego. Ja postanowiłam tak trochę bardziej ogólnie to potraktować. No i co do tego miejsca zbrodni, no to policjant, który tam przyszedł właśnie jako pierwszy zbadać to wszystko, powiedział, że od razu jak zobaczył magazynek, leżący obok dłoni Robina, czyli tego, co leżał w głównym pokoju na ziemi z tą strzelbą, to coś mu tam nie pasowało. Mhm. Że ten magazynek był jakoś tak dziwnie ułożony, jakoś tak nienaturalnie, że ta strzelba, że coś. I tak generalnie to wszystko mu trochę zaczęło śmierdzieć. Miał takie przeczucie, tak powiedział. Poza tym ten płacz i ta histeria Davida...
Ha, czyli jednak.
...też wzbudzały podejrzenia. No ale wiadomo.
Stracił w teorii całą rodzinę, nie ze swojej winy, no.
Nigdy nie wiadomo, jak się zachować w takiej sytuacji. Można być zbyt rozhistoryzowanym, można nie okazywać żadnych emocji. Mhm. Tak źle i tak niedobrze. No ale tak jak mówiłam, ten dom był ekstremalnie zagracony, więc bardzo ciężko było się tam w ogóle poruszać bez naruszenia jakichś potencjalnych dowodów. Więc podobno jako pierwszy, żeby zrobić taki ogląd, wszedł pracownik policji, ale nie policjant, tylko pracownik, z kamerą wideo i nagrał wszystko. Także ja na jakiejś tam stronie też mogę podać. Widziałam taki kilkuminutowy właśnie filmik, jak on chodził i nagrywał wszystko, nie? Tylko oczywiście nie było tam tych ciał pokazanych w tym filmie, no ale domyślam się, że w oryginalnej wersji oczywiście one też tam były.
Nie, no to było zbyt drastyczne chyba dla opinii.
No, ale właśnie widziałam to i faktycznie no było widać, że naprawdę tam ciężko było jakoś się odnaleźć i on tam, wiesz, jakby to filmował z góry nada, tam wszędzie rzeczy po prostu. No i pomimo, że na samym początku wszystkim wydawało się, że no dobra, mamy samobójstwo połączone z morderstwem, ojciec tam leży ze strzelbą, prosta sprawa, kolejne rodzinne morderstwo, to jednak niektóre elementy historii Davida nie miały sensu. Policja na samym początku w ogóle, jakby skonfrontowała się z Davidem, no bo to jednak on zadzwonił na ten telefon alarmowy, oni zrobili mu zdjęcia. Te zdjęcia również są dostępne w internecie, bo on wyglądał trochę dziwnie. Miał siniaki na głowie, miał poobijane dłonie, miał krople krwi na swoich skarpetkach, miał też zranione kolano, tak delikatnie. No i wyglądał właśnie tak przez to trochę podejrzanie, bo był taki poobijany. No ale nie wiadomo, co było tego przyczyną.
Niech zgadnę, spadł z roweru, jak rozwoził gazety.
Nawet nic takiego nie powiedział, nie.
A, okej. Okay.
No ale najistotniejsze jest to, że David nie potrafił wyjaśnić, co robił między godziną 6.40 a 7.09 od momentu, kiedy wszedł do domu z roznoszenia gazet do momentu, kiedy zadzwonił na policję. Bo on sam im powiedział, że przyszedł do domu o 6.40, a zadzwonił na policję o 7.09.
Czyli popełnił błąd.
Nie, chodziło o to, że miał lukę w pamięci.
Aha.
I nie wiedział, co wtedy robił. Nie potrafił też wytłumaczyć urazów dłoni i twarzy. To nie było tak, że on im mówił, że wywróciłem się, bo coś tam. Tylko on powiedział, że nie wie. Nie wie. Z jednej strony mamy teorię prokuratury na przebieg wydarzeń tego ranka i ja Wam powiem jakby, jak oni sobie wymyślili, że to wszystko wyglądało. Że David obudził się o 5 rano, ubrał się i wyciągnął ze swojej szafy karabin. Bo tak, karabin standardowo znajdował się w szafie w jego pokoju. Z tego co rozumiem, należał do niego, ale nie wiem dlaczego.
Może pasjonował się strzelectwem.
Więc wyciągnął ten karabin ze swojej szafy, przymocował tłumik, założył białe rękawiczki, bo to też zostało znalezione tam. I wszedł do pokoju swojej siostry Lanette, strzelił jej 2 razy w głowę, kiedy ona spała. Następnie poszedł do pokoju matki i strzelił jej też w głowę. W pokoju obok spał jego brat Steven, więc on poszedł tam, przyłożył karabin do jego głowy, ale w tym czasie Steven się obudził. Więc wtedy zaczęła się między nimi walka, no bo Steven go tam odepchnął, a w tym czasie David strzelił, więc ten strzał poszedł w inne miejsce, co też potem zlokalizowali. Nastąpiła między nimi szamotanina, David zaczął go podduszać i w tym momencie strzelił mu również w głowę, no i zabił go. Podczas walki podobno między Stevenem a Davidem, Davidowi spadły okulary, bo on nosił okulary, bez okularów średnio widział. David podniósł te okulary, ale jedno szkło wypadło i zostało na ziemi, co również jest w wśród dowodów znalezionych.
No, to jest w zasadzie dosyć mocny dowód, no.
Ale właściwie to nie jest taki mocny dowód, ponieważ te okulary należały do matki.
Aha.
Bo podobno okulary Davida w tym czasie były w naprawie.
Boże, jakie to skomplikowane.
No, dlatego wiem. Dlatego lepiej się w te szczegóły nie zapędzać, ale teoretycznie mogli udowodnić, że to był David, który miał te okulary, ale zawsze była ta kontra, że to nie były jego okulary.
Mhm.
No, ale jakieś tam szkło, które wypadło, z okularów znaleźli. Następnie schodzi na dół, gdzie jest jego siostra Arava i ona usłyszała strzały i usłyszała to wszystko, więc jest na kolanach i modli się o pomoc do Boga. No i on właśnie zabija ją, kiedy ona jest na tych kolanach. Potem wraca na górę, słyszy, że jego siostra się dławi, to znaczy, że nie umarła, i ponownie strzela jej w głowę. I następnie, oczywiście mówię, że to jest wersja tej prokuratury, prawda? David ściąga z siebie zakrwawione ubrania i wsadza je do pralki i następnie włącza pralkę, więc pierze się to. Pierze się to dlatego, że później jak przyszła policja, to wyciągnęła mokre pranie z pralki i je rozwiesiła, żeby zobaczyć, co to było. Także to też dziwny fakt. Jeszcze jest ojciec, którego do tej pory w tym domu nie było, ponieważ on śpi w tym swoim kamperze na ogródku. Więc on nie jest niczego świadomy i póki co nic mu nie grozi. David dlatego przebiera się i idzie do swojej pracy, bo tak czy inaczej musi te gazety roznieść, żeby mieć jakieś alibi. No i do tego jeszcze bierze psa, bo on z rodzinnym psem chodził roznosić te gazety. David wraca do domu przed godziną 7 i włącza komputer w salonie. Tam wpisuje wiadomość właśnie: przepraszam, jesteś jedną osobą, która tam zasługuje na to, żeby zostać. Wtedy David chowa się za taką dużą zasłoną, kurtyną właściwie, z tą swoją strzelbą i czeka na przyjście ojca, ponieważ to była rodzinna tradycja, tak jak mówiłam, oni byli dość wierzący, więc podobno każdego dnia o godzinie 7 rano spotykali się w salonie, żeby się pomodlić. Więc czeka za tą zasłoną, wtedy ojciec wchodzi i też właściwie chyba wychodzi na to, że on musiał klęknąć na ziemi, żeby zacząć się modlić, no i wtedy on go zastrzelił z tej kurtyny, zza tej kurtyny. Potem ustawia karabin obok jego ciała, no i dzwoni na telefon alarmowy. Ale też oczywiście jest druga strona, czyli obrony, która przygotowała swoją wersję wydarzeń. No i ich wersja wydarzeń jest taka, że to Robin, czyli ojciec, zamordował swoją żonę i córki i następnie syna, zanim sam siebie zestrzelił. No i że to on pozostawił na komputerze tą wiadomość, mówiącą, że David jest tą jedyną osobą, która jest godna tego, żeby jakby przeżyć. No ale właściwie jaka by była jego motywacja, tego ojca? To jest też pytanie. Więc motywacja mogłaby być taka, że właśnie ich małżeństwo, jego i Margaret, było właściwie skończone i Robin mieszkał w tygodniu w szkole, a w weekendy spał w tej przyczepie na dworze. No i może to też, nie wiem, powodowało jakiś tam konflikt. Poza tym też nie wszystkie ślady krwi znalezione na ubraniach i na ciele tego Robina zostały poddane badaniom. Podobne były tam jakieś luki, jeżeli o to chodzi. Więc nie wiemy dokładnie, co to mogło być, dlatego to dało obronie też jakąś taką, wiesz, zaczepienie, nie? Nie znaleziono też prochu na jego dłoniach, ale obroniono to tym, że testy na ten proch przeprowadzono już 5 godzin po fakcie, a podobno ten proch jest w stanie się ulotnić w przeciągu tam, nie wiem, 2 godzin. I zrobili to nie na miejscu zdarzenia, tylko gdzieś już w kostnicy, także też, nie wiem, w transporcie mogło dojść do jakiegoś tam zaniechania. Robin też miał jakichś 6 różnych ran na swoich rękach, także też nie wiadomo było, skąd one się wzięły. Może właśnie przez to, że walczył z innymi. I też w jego przyczepie w ogrodzie znaleziono 20 pustych nabojów, co oznaczało, że musiał z tego karabinu korzystać wcześniej. Wiedział, gdzie on jest, miał do niego dostęp i tak dalej.
To może oni razem to zrobili, a potem David go wykiwał.
No właśnie jestem ciekawa różnych teorii, bo jakby no na razie nic nie mogę powiedzieć, ale potem ci powiem, jaka jest moja odpowiedź na to. Oczywiście to zmierza do tego, że David został oskarżony, no i przeciwko niemu odbył się proces, prawda? Ale jeszcze zanim przejdziemy do werdyktu, to powiem Wam parę ciekawych elementów tej sprawy, które wyczytałam gdzieś tam przy okazji. Wytłumaczeniem Davida, że nie pamiętał, co robił przez te 20-30 minut, było to, że powiedzmy odleciał trochę, nie? Stracił przytomność albo świadomość. Mógł zemdleć albo mógł mieć atak epilepsji, bo zdarzało mu się to już wcześniej. W okresie poprzedzającym te morderstwa David miewał tego typu ataki, między innymi podczas jakiejś tam próby w szkole. I inni koledzy potwierdzili to, że faktycznie nagle zaczął zachowywać się zupełnie inaczej, dziwnie. Miał jakiś taki nieobecny wzrok, nie wiedział, co się wokół niego dzieje.
No, taki atak też mógłby wyjaśnić obrażenia, które miał, prawda?
No właśnie. Dlatego mógł równie dobrze się przewrócić, jakoś się uderzyć, no nie wiadomo. Przy innej okazji też trochę wcześniej przed tymi zdarzeniami David wypożyczył właściwie motocykl z jakiegoś tam lokalnego sklepu. Chciał się na nim przejechać, żeby go wypróbować i ten motocykl rozwalił. I też tłumaczył to tym właśnie, że stracił jakby panowanie nad swoim ciałem, coś takiego. Też może miał jeden z tych swoich ataków podczas jazdy na tym motorze. No i dodatkowo mówiłam, że rodzina spędziła jakieś 16 lat w tej Papui Nowej Gwinei, gdzie ojciec uczył tam w różnych szkołach. W jednym takim artykule, który może był bardziej w klimacie różnych teorii spiskowych, bym powiedziała, mówiono, że podobno społeczność Papui charakteryzuje się takimi okultystycznymi, folklorystycznymi wierzeniami. No, mimo wszystko te dzieci właściwie tam się wychowywały, bo spędziły tam wiele lat na początku swojego życia. W ogóle cała ta rodzina. Więc jakoś tam mogło im się to wszystko udzielić. Poza tym matka, Margaret, ona znana była ze swojego spirytualizmu i fascynacji demonizmem i była, powiedzmy, za pan brat z różnymi New Age'owymi teoriami, nie? Także to była bardzo taka dziwna rodzinka, to na pewno. No i na pewno część tych idei i tego jej spirytualizmu przeszła na dzieci, których życie było właśnie zdominowane przez te jej duchowe przekonania, powiedzmy, bo ona podobno cierpiała na różne choroby psychiczne, które nie były leczone. Że jakby zachowanie matki nie było normalne, ale no ciężko stwierdzić dokładnie, co tam się działo. Dowodem na to są jej dzienniki, ale z tego, co mi się wydaje, to dzienniki jej nie weszły w skład dowodów podczas tego pierwszego procesu, także to już są takie historie z backstage'u, które właśnie wydaje mi się, że wyszły przy okazji tego podcastu w 2017 roku. W każdym razie w tych swoich dziennikach ona opisywała członków swojej rodziny i ich poziom Belial, co z języka hebrajskiego oznacza opętanie przez diabła. I ona tam nazywała swojego męża Bel, czyli właściwie utożsamiała go z diabłem i wierzyła, że mógł zarażać innych członków rodziny swoim demonizmem. I podobno próbowała nawet przeprowadzać na nim egzorcyzmy. Także no, na pewno nie była to zbyt dobra sytuacja dla wszystkich osób zaangażowanych, że matka nagle wygaduje...
Co te dzieci miały, no?
Tak, matka wygaduje, że ojciec jest demonem i chce go egzorcyzmować i sama też jest nie do końca zdrowa, także no tutaj właśnie takie mniej więcej było chyba tło tej rodziny. No i mówiono również, że David był bardzo opiekuńczy w stosunku do tej swojej matki i starał się jej bronić, co być może by też wskazywało na to, że on te jej przekonania jakoś przyjmował też jako swoje. Więc, no ja nie wiem, to są tylko kwestie, które można rozważyć. Kilka dni po morderstwach, zanim doszło do aresztowania, David spędził u swojej rodziny, wuja i ciotki. I oni zapamiętali jedną rozmowę z nim, która potem przeszła do historii. Mianowicie David czytał wszystkie gazety, żeby dowiedzieć się o tym, co pisano o morderstwach, co pisano o nim i tak dalej. Po tym jak przeczytał artykuły w gazetach, to załamał się. Twierdził, że policja go okłamała, że w takim razie morderca musiał spojrzeć swoim ofiarom w oczy i że jak to możliwe, no nie, że jakby był tym strasznie wstrząśnięty. Następnie właśnie wszedł w taki swój trans. Taki epizod, powiedzmy. I podobno jego głos się wtedy zmienił i mówił strasznie dziwne rzeczy. I ta ciotka wspominała, że w tym momencie David zaczął mówić bardzo powoli coś takiego. Czarne ręce. Zabierali go. Czarne ręce. Powtarzał to w kółko. Czarne ręce. Umierające. Czarne ręce. Zabierają je. Czarne ręce. Zabierają ich daleko. Umierają. Umierają. Wszyscy umierają. To musiało być strasznie creepy, żeby tego doświadczyć. Stąd też te czarne ręce i motyw, że ten podcast się nazywa Black Hands i różne teorie, które rozkminiają, co właściwie on miał na myśli, nie? No, ja nie wiem, co miał na myśli. No i ciotka wtedy właśnie w trakcie tego jego transu zapytała: David, ty widziałeś, jak oni umierają? No i on wtedy się otrząsnął i już powiedział, że nie, nie i w ogóle nie wie, o co chodzi, nie? Także jest to dość podejrzane. W każdym razie 29 maja 1995 roku, po 3-tygodniowym procesie, David został skazany na dożywocie z 16-letnim okresem zwolnienia warunkowego, bo ława przysięgłych uznała go za winnego popełnienia morderstwa na 5 członkach swojej rodziny. Ale to nie jest koniec, bo David przez cały czas utrzymywał, że jest niewinny, a jego sprawa zdobyła rozgłos w całym kraju, no i za granicami. Wiele osób nie było w stanie zrozumieć, jaki właściwie mógł mieć motyw David, bo nie było nic, co by mógł uzyskać czymś takim. To nie była jakaś nie wiadomo jak bogata rodzina, w sensie, no wiesz, nie, nikt nie mógł sobie zrozumieć dlaczego, że to był taki, no nie wiem, dobry chłopak i tak dalej.
Zawsze mówił dzień dobry.
Przez wiele lat jego apelacje były odrzucane przez sąd, ale on i jego zespół prawników nie poddawali się. I tutaj bardzo istotną rolę odegrał były gracz rugby nowozelandzki, który widocznie musiał być dość mocno rozpoznawalny w kraju i pewnie miał finanse na to, żeby sobie jakby na to pozwolić. Nazywa się Joe Karam i on mówił, że czuł, że coś jest nie tak z tą sprawą. I on zainicjował jakby taką kampanię mającą na celu uniewinnienie Davida. Podobno w więzieniu odwiedził go jakieś 200 razy i napisał o tym 4 książki.
Wow!
Także bardzo się wkręcił. I przez niego właśnie sprawa została jeszcze bardziej nagłośniona i wszyscy zwolennicy walczyli o uniewinnienie Davida, ponieważ rozwijała się ta druga teoria właśnie, że to zrobił ojciec. I robili wszystko, żeby zebrać jeszcze więcej dowodów na to, żeby zwrócić sąd właśnie w stronę tego ojca. I że to może on zrobił. Więc w końcu doszło do apelacji, kiedy podano nowe dowody, które nie były brane pod uwagę w pierwszej sprawie. No i głównym tutaj przyczynkiem było to, że podobno Robin był dość niestabilny w tamtym czasie.
Jak cała ta rodzina, z tego co słyszę.
Tak, ale podobno zachowywał się dość niepokojąco w szkole, bo podobno uderzył ucznia, w której właśnie tam, gdzie był dyrektorem, no to raczej czegoś takiego nie powinno się robić. No. Opublikował jakieś brutalne, sadystyczne historie w szkolnej gazetce i tam w tej historii jedno opowiadanie dotyczyło seryjnego morderstwa członków rodziny. No ale jakby rzecz taka najbardziej wstrząsająca, która wyszła podczas tego, która nie została dopuszczona do pierwszego procesu, więc ława przysięgłych nie usłyszała tej historii, mimo że był na to świadek, ale tylko jeden i stwierdzili, że to jest niewystarczające, to to, że córka Lanette, ona wróciła do domu w ten weekend po to, żeby wyjawić całej rodzinie sekret.
Nie.
Sekret był taki, że była molestowana, wykorzystywana seksualnie przez ojca przez ostatnie kilka lat.
Bałam się, że to powiesz, no.
Bardzo możliwe, że Robin bał się, że to wyjdzie na jaw, dlatego postanowił wszystkich zabić. No i tutaj te historie potwierdza kilkoro znajomych tej Lanette, ponieważ ona mówiła o tym wcześniej swoim jakimś tam kolegom, koleżankom.
No w sumie też jako jedyna z dzieci wyprowadziła się w inne miejsce, a nie była najstarsza przecież.
No tak, tak.
Znaczy ja nie mówię, że to jest jakikolwiek wyznacznik, ale patrząc, może to miało jakieś znaczenie.
poza tym też udokumentowali jakieś tam inne błędy, ale to już są takie bardziej szczegółowe, dotyczące tego, kiedy został włączony komputer, jakie tam były ślady skarpetek i do kogo pasowały bardziej i tak dalej. No, w sensie tam grzebali, żeby jeszcze więcej tych dowodów znaleźć. I tak dochodzimy do 15 maja 2007 roku, kiedy to David został zwolniony za kaucją z więzienia, ponieważ przygotowywali się do nowego procesu. No i w związku z tym, że pozwolili na nowy proces, to znaczy, że pierwszy proces został unieważniony, czyli on mógł przebywać w domu, a nie w więzieniu przez ten czas. W tamtym momencie David odsiedział prawie 13 lat ze swojej kary.
No, to też go musiało zmienić bardzo.
Na pewno. Ten ponowny proces odbył się 6 marca 2009 roku. David oczywiście znowu nie przyznał się do 5 zarzutów o morderstwo. Jego obrona twierdziła, że to Robin popełnił morderstwa, a następnie popełnił samobójstwo, właśnie wspierając się o te dowody, które powiedziałam przed chwilą. Ten proces trwał około 3 miesięcy, a ławie przysięgłych zajęło niecały tydzień, żeby uznać Davida tym razem niewinnym. Największą rolę w tym uniewinnieniu oczywiście odegrał Joe Karam. David po wyjściu z sądu był taki bardzo wzruszony, płakał tam i publicznie dziękował temu Joe Karamowi za to wszystko, co dla niego zrobił. Poza tym było to dość dziwne, że członkowie ławy przysięgłych pod sądem przytulali się z Davidem i potem wszyscy poszli razem świętować jego niewinność.
W sumie miło, no, ale rzeczywiście tak dziwnie.
Po wyjściu z więzienia David pojechał na 3 miesiące do Europy, co zostało opłacone przez jego zwolenników na taką podróż. Po powrocie do Nowej Zelandii oczywiście zmagał się z tym powrotem do rzeczywistości, ale ostatecznie udało mu się ułożyć sobie życie, wziął ślub z jakąś kobietą, która była nauczycielką, urodziło im się dziecko i ostatecznie zmienił nazwisko. Tak jak mówiłam, podcast Black Hands 10-odcinkowy został opublikowany w roku 2017, a ten dziennikarz, który go zrobił, nazywa się Martin van Beinen. Z tego, co mi się wydaje i co też właśnie w kilku artykułach przeczytałam, takich bardziej wątpiących może w ten ostatni wyrok, jest znaczna część osób, które nie wierzą w niewinność Davida.
Jeszcze mi przyszła tylko taka teoria do głowy, że może David to zrobił, bo wiedział, co ojciec zrobił jego siostrze, ale po co miałby ją zabijać? Wtedy to byłoby bez sensu.
No jestem ciekawa, co wy na ten temat myślicie.
I 14-letniego brata, może tym się w parę nie mieści, no.
No, bo
zawsze jak rodzice zabijają swoje dzieci, to jest dla mnie tak szokujące, albo w ogóle członkowie rodziny siebie, Boże, no daj spokój.
No mi się wydaje, że tutaj może, ale przyznam, że też zasugerowałam się czyjąś interpretacją, bo też mogę Wam to podlinkować. Ktoś napisał taki artykuł na stronie Medium i napisał jakby swoją właśnie teorię dotyczącą całej tej sprawy i bardziej wkręcił się w te takie spirytualistyczne wątki i to, że bo gdybym przytoczyła jeszcze więcej szczegółów i powiedziała Wam każde słowo, jakie David powiedział, to wyszłoby na to, że on tak jakby też wątpił w to, co on zrobił i pytał, czy to zrobił jego ojciec, czy on. Tak jakby on sam nie wiedział właściwie, co się wydarzyło przez może ten jego taki blackout, ten moment, kiedy nie pamiętał, co się wydarzyło. I właśnie ten pan w tym artykule tak stworzył sobie taką teorię, że może David jakoś tak, że jego duch nie zrobił tego, ale że bardziej właśnie opętał go ten demon ojca. I że no jakby tutaj...
To już głęboko, no.
No, że... Bo jakoś nie wiem, no bardzo dziwne jest to, że on przeżył, że on nie pamięta, co się wydarzyło, że on był na tym...
No jest też o że kłamie, gazet, że nie pamięta.
No. I te wszystkie jego epizody. Mi się bardziej wydaje, że on po prostu mógł mieć jakieś problemy psychiczne również, będąc pod wpływem swojej bardzo dziwnej rodziny. No może faktycznie poczuł, że został opętany przez jakiegoś diabła i uważał tego diabła za swojego ojca, nie wiem. A z drugiej strony może po prostu ojciec był okropnym człowiekiem i molestował swoją córkę i po prostu pewnego dnia postanowił z tym skończyć, a Davida najbardziej lubił i postanowił go ocalić.
W sumie te dwie wersje mogą być równoległe, że to, co mówiła córka o ojcu, jest prawdą, a to, że Davida, cudzysłów, opętał szatan, też mogło się wydarzyć. Nie?
No, także... No,
ciekawe.
Nie
mam... No, ciekawe jestem, co wy myślicie na temat sprawy Karoliny, no.
No, ale no, wyrok jest taki, że on jest niewinny.
Mhm.
Także, no ale z drugiej strony przez 13 lat był winny, więc to też takie...
Ciekawe.
Także nie wiem, kto tutaj ma rację. No dobrze, to ja już się nagadałam, także Karolino, zaczynaj.
Ja dzisiaj przygotowałam dla Was historię, która wydarzyła się pod koniec lat 70. Wróciłam do Stanów Zjednoczonych, do ulubionego stanu wszystkich przestępców, czyli do Kalifornii. I nie będę dzisiaj Was trzymać w niepewności, dlatego od razu jakby powiem, o co chodzi i potem razem przez to przejdziemy. I dzisiaj mężczyźni, a w ogóle to jest temat, który bardzo to jest zabawne, że Ty dzisiaj też wróciłaś do tematu, który czasami poruszasz, do którego wracasz. I ja dzisiaj zrobiłam to samo, mianowicie ta moja historia mogłaby być z serii Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet w zasadzie. Dziś opowiem Wam historię o dwóch mężczyznach, Lorenzie Bittakerze i Royu Norrisie. I ci panowie poznali się w roku 1978, oboje wtedy odbywali karę w więzieniu. A jak znaleźli się tym w więzieniu? No także ten Roy Norris znalazł się tam po napaści na kobietę i to była kobieta, którą zgwałcił. To była jakaś 27-letnia pani, która była w stanie go rozpoznać później i właśnie w taki sposób skończył w więzieniu. A co gorsze, przed tą napaścią on spędził około 5 lat w zakładzie psychiatrycznym z tego względu, że on jako bardzo młody chłopak, on w tamtym momencie w roku 78 miał 30 lat. I on jako bardzo młody chłopak zaciągnął się do wojska. Mhm. I był tam elektrykiem bodajże, z tego co pamiętam, i to na przykład on służył podczas wojny w Wietnamie, jak gdzieś tam wyczytałam, czy widziałam, już nie pamiętam. Właśnie z wojska został wydalony jakby, z tego względu, że też napadł tam na jakąś kobietę. W jednym ze źródeł, wydaje mi się, że akurat tą informację mam z takiego filmu dokumentalnego, potem powiem, jak on się nazywa. I tam jedna z osób mówiła, że on chyba został wydalony za to, że rzucił się na jakąś kobietę, będąc w wojsku, i zaczął walić, tak złapał ją za włosy i zaczął walić jej głową w ziemię.
Ojej!
Tak. No i właśnie potem wysłano go do szpitala psychiatrycznego, siedział tam 5 lat, uznali, że nie, już jest z nim wszystko w porządku, wypuścili go i pierwsze, co zrobił praktycznie, to było, no może przesadzam, ale po bardzo krótkim czasie napadł na kobietę i ją zgwałcił i właśnie w ten sposób znalazł się w więzieniu. Drugi mężczyzna w tej historii to jest Lorenz Bittaker i on w 78 miał 38 lat, czyli była między nimi dosyć spora różnica wieku, można powiedzieć. I Lorenz urodził się w roku 1940. I Lorenz ogólnie, z tego co zrozumiałam, około 18 poprzednich lat swojego życia spędził w więzieniu.
Mhm.
W sensie tam gdzieś podawali jakieś takie, że jakby łącznie to zebrać do kupy, on swoją przestępczą karierę zaczął jako 17-latek, z tego co pamiętam, i miał na swoim koncie różne przestępstwa, od kradzieży, poza jakieś napaście, a do więzienia trafił za ugodzenie nożem jakiegoś mężczyzny, który pracował w sklepie, bo coś ukradł. No. Także no to już poważna rzecz, tak? Ugodzić kogoś nożem to nie jest jakby zabawa, to nie jest, nie wiem, ugrać cukierka, prawda? No i oni się zaprzyjaźnili siedząc w tym więzieniu, bo okazało się, że mają wspólne zainteresowanie. Jak słyszysz, jakie mają wspólne zainteresowanie, to zwymiotujesz. Ale może jeszcze powiem troszeczkę o ich rodzinach. Lorenz Bittaker, pewnie będę mówić o nim Bittaker, będzie prościej, bo jest jakieś takie bardziej charakterystyczne to nazwisko. W każdym razie Bittaker, z tego co wiem, jego rodzice go oddali i wychowywała go jakaś tam daleka ciotka z wujkiem. I jego życie polegało na tym, że oni się bardzo często przenosili z miejsca na miejsce. Czyli tak naprawdę nie miał przyjaciół, nie miał... Mhm. Wiesz, nie miał za bardzo...
Stabilności.
Dokładnie. Natomiast Roy w cudzysłowie pochodził z normalnej rodziny, ale był takim dzieckiem, które często ponoć wpadało w kłopoty i też w jednym z takich programów dokumentalnych, chyba z Discovery, z tego co pamiętam, tam mówili, że on nie bardzo wiedział, jak sobie radzić z kobietami, jak tam zagadywać, nie wiem, jak się z dziewczynami obchodzić, że tak powiem. I uznano, że on ma osobowość schizoidalną, I z tego, co rozumiem, oczywiście słyszałam już wcześniej to pojęcie, ale żeby nie palnąć głupoty, sprawdziłam. I z tego, co rozumiem, to jest ktoś, kto nie potrafi nawiązywać bliskich relacji, ma z tym trudność. I nawet jak ma jakąś wrażliwość, na większość ludzi ma, to nie potrafi o tym mówić, nie potrafi opisywać swoich emocji i raczej żyje w takim odizolowaniu, tak bardziej we wnętrzu siebie, czasami w jakimś tam świecie wymyślonym. No i właśnie też to stwierdzono i wysłano go wtedy do tego szpitala psychiatrycznego. A jaka była ich, jakie było ich wspólne zainteresowanie, czyli Bittakera i Norrisa? Mianowicie oni się zorientowali, że pasjonują ich nastolatki.
Mm.
Tak. I
dziewczyny.
Dokładnie. Młode. I o, nie wiem, jakoś od rozmowy do rozmowy nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak to wyszło. Aha, bo tak, oczywiście Royowi było ciężko jako komuś, kto trafił do więzienia za napaść seksualną, z tego co rozumiem. No bo gwałciciele w więzieniu nie mają chyba łatwego życia i padają ofiarami podobnych napaści przez współwięźniów.
Tak. No,
więc trochę takie...
Karma.
Karma, nie wiem, jakieś błędne koło, no jakiś absurd po prostu. Mam ci za złe, bo jesteś gwałcicielem, więc cię zgwałcę. No jakaś, nie wiem, dziwna logika, no ale niech, no tak jest z tego, co zrozumiałam. Zresztą to nie jest pierwszy raz chyba, kiedy ty też to słyszysz. Właśnie oni się zaprzyjaźnili też w ten sposób, że Lorenz pomagał mu te ataki, że tak powiem, odpierać, czyli uratował go chyba kilkukrotnie po prostu.
Czyli dosłownie bronił jego tyłka.
Można tak powiedzieć, tak zrozumiałam, nie wiem, nie byłam z nimi tam w więzieniu, ale tak, chronił mu tyły, to, tak. Jezus Maria, nie ma się tu z czego śmiać, ale jakby ta historia jest tak dramatyczna.
Stał na czatach.
Tak, ta historia jest tak dramatyczna, że no szczerze mówiąc, to chyba w ogóle mi go nie szkoda, no ale niech będzie. No i właśnie oni w tym więzieniu, od rozmowy do rozmowy, prawdopodobnie oni w ogóle byli swoimi pierwszymi jakimiś kolegami, przyjaciółmi w życiu. Tak na dobrą sprawę.
Czyli jest w tym coś takiego uroczego?
Nie ma w ogóle w tym nic uroczego. Jak usłyszysz ciąg dalszy, to no, ja chciałam już, wiesz...
Brat nie duszy.
Tak, tak. No i oni właśnie doszli do tego, że pasjonują, podobają im się młode dziewczyny, no i postanowili, że ich taką... fantazją, można by powiedzieć, jest to, żeby taką właśnie młodą dziewczynę, nastolatkę mieć pod swoją kontrolą, powiedzmy.
Aha.
Oczywiście ta sprawa bardzo mi się skojarzyła ze sprawą bunkra, o której kiedyś już opowiadałam, sprawie, przy której Karolina musiała chyba wycinać mój płacz, bo to chyba ty edytowałaś prawie, że nie, no przesadzam, ale jakby głos tam mi się mocno łamał chwilami. I oni mieli taki plan, że najbardziej interesują ich tam dziewczyny pomiędzy 12 a 19 rokiem życia. Czyli nastolatki.
12.
Tak, w niektórych źródłach było 12, w innych 13, no ale no powiedzmy
wciąż.
Tak, wciąż. W dalszym ciągu to jest po prostu no niewyobrażalne dla normalnej osoby. Jak ktoś może się interesować 13-latką w takim sensie i to jeszcze stary chłop, znaczy no nie stary, ale no dla 13-latki stary, 38-latek, no daj spokój. Oni wychodzą z więzienia, najpierw wychodzi z więzienia Bittaker, potem wychodzi z więzienia Norris, to było bodajże, Norris wyszedł w 79 roku na samym początku, a Bittaker wtedy już był może miesiąc, dwa na wolności. Czyli prawdopodobnie było tak, że on wyszedł w 78 pod koniec, a Norris wyszedł na początku roku 79. Norris wprowadza się do swojej matki, zaczyna pracować jako elektryk dzięki doświadczeniu, które tam miał, a Bittaker... gdzieś tam sobie też żyje, ma jakieś mieszkanie. W ogóle on jakoś świetnie zarabiał, bo on był kimś, jakimś specjalistą, był coś z samolotami w jakiejś firmie, która robiła samoloty.
Mm-hmm.
Także on sobie świetnie radził. Ponadto on miał ponoć bardzo wysokie IQ. Jak mu zrobili kiedyś test w więzieniu, to wyszło, że on tam miał 138 IQ.
Mm.
I że cechowała go właśnie bardzo wysoka inteligencja, natomiast nie ta emocjonalna, z tego co rozumiem.
No jasne, to też jest chyba typowe dla seryjnych morderców.
Tak, spotykają się w lutym 79 i zaczynają planować już na poważnie. Kupują vana, to był jakiś samochód marki GMC. No to jest jak koszmar po prostu. Wszystko.
Koszmar lat 70.
Tak, każdy koszmar i klisze, jakie sobie wyobrażasz na temat seryjnych zabójców w latach 70, to jest to.
Mhm.
I oni kupują jakiegoś tam vana marki GMC. Ponoć Bittaker, nie wiem czy to jest prawda, ale nazwał to ten van... Murder Mac. Tak się nazywał ten van według niego. No i oczywiście miało być to narzędzie zbrodni. Zaczęli od pewnego rodzaju rozeznania. Czyli można by powiedzieć, że postanowili poznać przeciwnika. O ile mogę tak powiedzieć. Czyli jeździli sobie wzdłuż plaż, przy Alei, tam jakieś Santa Monica i inne tam miejsca. Po prostu poznawali młode dziewczyny w różnym wieku, które się tam bawiły, chodziły. No, młodych dziewczyn nie brakuje. Więc jeździli, zakolegowali się z nim, tam nie wiem, robili sobie zdjęcia, mnóstwo mieli zdjęć polaroidów takich. No i w taki sposób się bawili. Nie wiem, co im to dawało, ja właśnie tak też to rozumiałam i tak widziałam w różnych źródłach, że to mogło być swego rodzaju właśnie takie rozpoznanie terenów, tak, na którym mieli polować w przyszłości. Postanowili oczywiście też znaleźć miejsce, które pozwoliłoby im na dokonanie swojego planu w spokoju. No bo mieli tego wana, no ale przecież nie zrobią tego przy głównej ulicy, prawda?
No więc... myślałam, że tylko w wanie.
No, no właśnie, ale tutaj postanowili znaleźć miejsce, znaczy nie wiem, czy ty wiesz, jak to wyszło, czy to wyszło organicznie, czy gdzieś trafili na to, czy jeździli, szukali jakiegoś miejsca. W każdym razie wiedzieli, że potrzebują jakiegoś ustronnego miejsca i znaleźli właśnie takie idealne. Jakiś to był jakiś opustoszały teren w górach, przy jakiejś górze, przy miejscowości, czy też miasteczku, które się nazywało Glendor. I tam były różne takie drogi, tam było wszystko takie zarośnięte, był kanion, wiesz, jakieś tam góry, doliny. Znaleźli też jakiś kawałek płotu, który coś oddzielał i tam nawet ponoć przyczepili własny łańcuch z kłódką. Jak to mówili właśnie też w tym programie z Discovery. Mm-hmm. To się nazywało chyba ten program dokumentalny Wicked Attraction, czy coś takiego. I tam właśnie jeden z odcinków był na ten temat, a ten dokument, który też oglądałam, nazywał się The Devil and the Death Penalty. I oni poza całą tą sprawą skupiają się też właśnie na karze śmierci, ale to do tego dojdę później. Poza tym też przygotowali odpowiednio swojego vana, czyli tam sobie zamontowali łóżeczko, przynieśli jakąś tam skrzynkę z potrzebnymi narzędziami i wstawili lodówkę. I ta lodówka jest kluczowa, także sobie ją zapamiętajcie. Znaczy kluczowa, no jest jakby ważna, bo troszeczkę im pomagała. I w czerwcu 79 jeździli i trafiają na atrakcyjną blondynkę. Z tego co rozumiem z wypowiedzi Norrisa, to jemu się blondynki podobają. Złożyłam to z różnych źródeł, bo w każdym źródle mówili jakąś inną część tego, jak miało wyglądać to, co zrobili właśnie tego dnia, bo to był dokładnie 24 czerwca. I spotkali dziewczynę, która nazywała się Lucinda Schaffer, ale mówili na nią Cindy. Ponoć najpierw ją zaczepili, zaproponowali jej podwózkę, ona powiedziała nie, bo ona akurat wyszła z kościoła, bo była na jakimś spotkaniu młodzieży i szła sobie, ale najpierw zaproponowali jej podwózkę, ona powiedziała nie. Potem mieli ponoć zaproponować jej palenie marihuany, również powiedziała nie. Mm. No to niby odpuścili i potem ona sobie szła. I wtedy oni gdzieś tam zaparkowali, Norris wysiadł, jakby udawał, że robił coś przy samochodzie i kiedy ona już ich minęła, on się rzucił na nią od tyłu, zatkał jej usta i oczywiście wciągnął jej do tego vana, który zgadnie miał oczywiście przesuwane drzwi, wiadomo. Jak koszmar po prostu... No i w taki sposób właśnie ją porwali, żeby zagłuszyć jej krzyki, ponoć włączyli muzykę bardzo głośno. Skrępowali ją tak, żeby leżała na brzuchu, no bo wiadomo, gdzieś tam pewnie się próbowała wyswobodzić, była przerażona. I wywieźli ją właśnie w ten opustoszały teren, który wcześniej znaleźli. Tak wciągnęli ją w góry, można by powiedzieć. Ponoć wtedy Bittaker powiedział Norrisowi, żeby ją przygotował. Z tego co rozumiem, chodziło o to, żeby ją rozebrał. Powiedział jej też, że zostanie zgwałcona. Ona miała na to oczywiście odpowiedzieć, że ona miała 16 lat czy 15. I ona wtedy oczywiście miała powiedzieć, że ona zrobi wszystko, byleby tylko nie zrobili jej krzywdy. No to była taka młoda dziewczynka, nie chcę sobie nawet wyobrażać, co ona musiała mieć w głowie. No i jakby powiedziała, że będzie, że zrobi co tam tylko chcą, tylko żeby nie robili jej krzywdy.
No ale właściwie zabrali ją tylko po to, żeby jej zrobić krzywdę.
Oczywiście, że tak. No i wtedy wielkomyślnie Bittaker miał powiedzieć Norrisowi, że to ty bądź pierwszy, bo to ty zaryzykowałeś. No po prostu ohydne, nawet wolałam się nad tym za dużo nie zastanawiać, jak robiłam notatki do tego, bo no, jest to po prostu straszne. No i do tego tak właśnie było. Norris zgwałcił ją pierwszy. Potem zrobił to Bittaker, oni ją trzymali tam ileś czasu. Ona miała pytać się, czy zamierzają ją zabić. Norris przeczył i nawet w jednym z, właśnie w tym filmie dokumentalnym, mówiono o tym, że Norris miał mówić jej, że nie. Mimo to, że jak rozmawiali w więzieniu z Bittakerem o tym ich planie, to wtedy założeniem było, że oni będą wszystkie swoje ofiary zabijać. Natomiast ponoć Norris nie wziął jakby tego na poważnie niby, czy coś takiego. No ciężko mi jest w to uwierzyć, ale okej. I on jej mówił, że nie, że jej nie zabiją i że w ogóle twierdził, że przygotował karteczkę ze swoim jakimś kontaktem i że chciał ją jakby przeprosić za to oni, co oni. No jakieś bzdury straszne, ja w ogóle w to nie wierzę. Za to, co oni jej zrobili, no ponoć też wysiedli w pewnym momencie z vana, zostawiając ją tam w środku i dyskutowali bardzo długo, co z nią zrobić. Mm-hmm. No i koniec końców postanowili, że ją zabiją, że to jest jedyne wyjście. Ona pytała się ich, czy jeżeli ją zabiją, to czy może się pomodlić. I wyobraź sobie, że nawet jej tego nie pozwolili zrobić. Hmm. Bitaker chwycił ją od tyłu, przytrzymując. Wtedy Norris miał podejść od przodu i zacząć ją dusić. Natomiast zaczął, ale nie był w stanie tego zrobić, bo gdzieś po prostu odbiegł na bok i zaczął wymiotować.
O, co
tak. Dziwne. W tym programie dokumentalnym też powiedzieli taki szczegół, że on ponoć zwymiotował swoje też zęby sztuczne, które potem musiał z tego wszystkiego wyciągać. To mówię jako taką bardzo smaczną ciekawostkę, bo to też mnie obrzydziło. Jakby nie był w stanie tego zrobić, no więc dzieła dokończył Bitaker i uwaga, wziął metalowy wieszak, bo oni też mieli jakieś ubrania w tym wanie, który miał w wanie. Rozszerzył go jakoś tak, założył jej go na głowę, znaczy na szyję w zasadzie. Mhm. Wziął obcęgi i zaczął go tak skręcać. Mhm. Skręcać, aż jej po prostu to, wiesz, wbiło się w szyję. No przecież taki metalowy wieszak też jest w stanie przyciąć skórę, prawda? Mhm. No i po prostu ją udusili. A co następnie zrobili? Pozbyli się jej ciała, wrzucając je właśnie do kanionu w przepaść. Czyli naprawdę no, mieli dla niej zero jakiegoś szacunku, nawet, znaczy co, o czym tu w ogóle mówić, prawda? Ktoś, kto jest takim zwierzęciem po prostu, w taki sposób się zachowuje, to nie można od niego niczego oczekiwać, ale naprawdę po prostu obeszli się z nią, no strasznie.
A to ciało było znalezione kiedyś?
To do tego dojdę później, ale tak. Przed tym jeszcze, jak wyrzucono jej ciało, to zawinęli je w taką zasłonkę od prysznica i wtedy Norris miał stwierdzić coś w stylu, Bitaker, tak, miał stwierdzić, że no w taki sposób się jej pozbędą, no bo też zwierzęta jakby wykonają za nich część pracy, nie? W takim dzikim terenie, jeśli chodzi o pozbycie się zwłok. Kolejną ofiarą była Andrea Hall, którą porwali 8 lipca 79 roku, czyli ile to było? 2 tygodnie po porwaniu tej pierwszej dziewczyny, bo ją porwali 24 czerwca, o ile pamiętam. Czyli no niedługo, ewidentnie rozochociło ich to pierwsze porwanie, ta pierwsza zbrodnia. I ta dziewczyna była autostopowiczką i oni ją, że tak powiem, zwabili do swojego vana pod KFC, które już ponoć nie istnieje w tamtym miejscu. I to było tak, że ją wziął jakby do samochodu jako tą autostopowiczkę Bitaker, który siedział na miejscu kierowcy. Ale zanim oni ją wzięli do auta, jak ją przyuważyli, to z tego co zrozumiałam, to Bitaker powiedział Norrisowi, żeby on się wziął, schował z tyłu pod tym łóżkiem, które oni tam zbudowali. Pod jakąś tam był jakiś materiał, też wisiał tak, że go nie było widać. No i ona oczywiście powiedziała, że tak, chętnie. Z tego co wiem, to ona nie miała za dużo pieniędzy, właśnie próbowała sobie jakoś tam ułożyć życie, coś zrobić, tak, jakoś zarabiać pieniądze. Miała 18 lat i też chyba w tym programie z Discovery tam mówili, że ona, no ciężko jej szło w życiu, więc na przykład sprzedawała krew w banku. No więc domyślam się, że nie miała pieniędzy na taksówki. I z tego względu też dała się im namówić na podwózkę i chyba to było dla niej normalne, że tak powiem, bo też była jakaś tam siostra, się jej wypowiadała. Było tak, że jak ta Andrea gdzieś jechała autostopem, to potem tam, gdzie przyjechała, dzwoniła do niej i mówiła, że wszystko jest okej. Okay. Na przykład, nie? No, oczywiście tym razem tak nie było. Z tego, co zrozumiałam, to Bitaker miał zaproponować jej coś zimnego do picia. I powiedział jej, że z tyłu, i to miał być taki sygnał też dla Norrisa, powiedział jej, że z tyłu jest lodówka, żeby sobie poszła tam wzięła co chce. Dlatego mówiłam, że ta lodówka, którą oni tam dali do tego vana z tyłu jest istotna, bo to jakby odegrało też rolę wabika i pomocnika w obezwładnianiu tych dziewczyn, tak, tej ofiary na przykład. No bo ona poszła tam do tyłu i wtedy rzucił się na nią ten Norris. Oczywiście ona go zauważyła, próbowała się gdzieś tam wyswobodzić, no ale jej się to oczywiście nie udało. I też miała prosić, żeby zrobili z nią co chcą, tylko żeby jej nie krzywdzili, chociaż no jakby wiadomo, że ona wiedziała, że stanie się krzywda, no tylko chodziło tutaj o to, żeby jej nie zabijali. No i tym razem ponoć Bitaker powiedział, że żeby spłała sprawiedliwość, no to on będzie pierwszym gwałcicielem. Mhm. I tutaj podczas gwałtu zaczęli robić polaroidy, w sensie zdjęcia polaroidem. Takie pamiątki powiedzmy z ich eskapad. Ponoć Bitaker bardzo długo się nad nią znęcał, do tego stopnia, że tam Norris coś narzekał, że on nie chce tak długo być poza domem po raz kolejny, bo następnego dnia, nie wiem, będzie zmęczony, jak pójdzie do pracy, czy nie wiadomo, o co chodzi.
Nie, no może ktoś by nie zauważył, że go tak długo nie ma, nie?
Tak. I gdzieś tam zaczął się denerwować, bo twierdził, że w tym vanie, gdzie oni byli zaparkowani, tam w środku niczego. Oni oczywiście parkowali tego vana tak sprytnie, że parkowali go przodem do drogi, tak, żeby ta osoba, która stoi na czatach, a nie gwałci, to wiedziała, czy kogoś nie nadchodzi, wiesz, ktoś nie nadchodzi, nie będą... i będą mogli szybciej uciec.
Mhm.
I tak właśnie on tam, ten Norris coś mówił, że może on światła widział coś, zaczął tam panikować, więc umówili się tak, z tego co zrozumiałam, że skoro Norris już nie ma ochoty na jakieś tam, nie wiem, dalsze poczynania, nawet nie wiem jak mam to nazwać, no to żeby wysadził Bitakera gdzieś tam dalej w górach, z tą ich ofiarą oczywiście, i Bitaker miał mu dać znać przez krótkofalówkę, że już skończył i że może go odebrać. Że ten Norris miał gdzieś tam czekać, wiesz, stać, a ten miał robić nie wiem co. I niestety też Bitaker robił zdjęcia tej dziewczynie właśnie wtedy, kiedy gdzieś tam ją miał, wiesz, wyciągnął ją z tego wana gdzieś na środku niczego, nikogo dookoła, robił jej zdjęcia, i którymi potem chwalił się Norrisowi. On się pytał, dlaczego ona ma taką minę, bo ona ponoć miała na tych polaroidach okropnie przerażoną minę. No i on powiedział, że powiedziały mi, żeby tam mi podała jakieś powody, dla których ma przeżyć.
Boże.
I że nie była w stanie wymyślić zbyt wielu.
Ojej.
I niestety, tak, no naprawdę po prostu straszne. I niestety on jako narzędzie zbrodni wybrał tym razem, poza duszeniem, bo dusić też ją dusił, wbił jej szpikulec do lodu w głowę, tak przez ucho.
O mój Boże!
Ja nawet nie wyobrażam sobie też, jaką siłę w sumie trzeba mieć, żeby coś takiego zrobić. No i potem oczywiście dokończył dzieła dusząc ją.
To w ogóle trzeba było dokończać?
Nie pytałam.
Błe,
naprawdę
straszne.
Nie wiem, ale no naprawdę po prostu straszne.
Nie, no nie wiem, jakoś wbijanie czegoś przez ucho, to czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. Strasznie mnie to
Tak i oczywiście jej ciało również zrzucono z klifu. No. Tak, także no ona błagała go o życie, tak on ją trochę podjudzał w zasadzie do tego, czyli miał taką już ostateczną kontrolę, tak pełną kontrolę nad jej życiem, więc domyślam się, że to było, nie wiem, spełnienie jego marzeń. No i niestety życie jej nie darował. Niedługo potem, bo we wrześniu tego samego roku, czyli 79, oni zauważyli dwie dziewczyny, które siedziały na przystanku autobusowym. Te dziewczyny nazywały się Jacqueline Lee Lamp, i na nią po prostu mówili Lee, i druga dziewczyna to była Jackie Gilliam. I one siedziały właśnie na przystanku autobusowym, z tego co rozumiem, zatrzymały się obie u jakichś przyjaciół ich rodzin, miały tego dnia jechać na plażę. I miały tam jechać autobusem, dlatego były na tym przystanku autobusowym. No i właśnie na tym przystanku przyuważyli ich Norris i Bitaker. Zaproponowali im podwózkę, one oczywiście się zgodziły. Wsiadły do środka, tam z tyłu do tego pana. Oni tam ich zaczęli nęcić paleniem marihuany, z tego co wiem. Ale szybko niestety się zorientowały właśnie, że oni nie jadą tam, gdzie powinni.
Aj.
I w pewnym momencie wywiązała się tam szamotanina, powiedzmy, bo jak już te wymówki ich nie działały, to tak, jedna z nich miała 15, ta Jackie miała 15, Lee miała 13 lat. Czyli naprawdę no to dziecko przecież. No, nawet nie wyobrażam sobie, co ta dziewczynka musiała czuć w tamtym momencie. No, a szamotanina wywiązała się tak, że ta Lili, ta młodsza, próbowała w pewnym momencie z tego wana wysiąść. Wtedy Norris ją uderzył jakimś workiem czy czymś, dostała w głowę, oczywiście straciła przytomność, i wtedy rzucił się na tą Jillian, żeby ją obezwładnić. W międzyczasie ta Lili, z tego co wiem, odzyskała przytomność, ale oczywiście to wszystko słyszał i widział Bitaker, który prowadził samochód.
Mhm.
Zatrzymał się, obiegł szybko to auto, no i pomógł Norrisowi jakby obezwładnić obie dziewczynki. A co najlepsze, właśnie w obu dokumentach, we wszystkich źródłach na ten temat wspominają, że oni zatrzymali się, jak dziewczyny tam się szamotały, próbowały się wydostać, zatrzymali się przy jakichś kortach tenisowych, gdzie byli ludzie normalnie, widzieli ludzie to, że się tam szamoczą, że ktoś próbuje, wiesz, uciec z busa, tak, czy tam z tego vana, przepraszam, i wiesz, co ponoć powiedział Bitaker bodajże, to powiedział do tych ludzi, że źle jej tam jakieś LSD czy jakieś inne narkotyki wjechały, że wiesz, ma złą fazę. Zamknęli auto i pojechali. No wyobrażasz sobie, w jakich oni czasach żyli, co się tam działo w ogóle?
No, masakra.
Przecież jak ja bym coś takiego zobaczyła, to pierwsze, co bym zrobiła, to bym zadzwoniła na policję.
No ale to było przekonujące, że miała krzywą fazę.
No naprawdę wiedział ewidentnie, co powiedzieć. Znaczy, zszokowało mnie to trochę, no bo domyślam się, że jak ten Bitaker miał lat 38 czy 39 już w tamtym czasie, a to była 13-letnia dziewczynka, nawet jak wyglądała na starszą, to w dalszym ciągu.
No tak, ale jakby chodzi o to, że w latach 70. było tyle seryjnych morderców i mieli do tego pole do popisu, że dopóki te sprawy wszystkie nie wyszły na jaw, to ludzie żyli w błogiej nieświadomości,
naprawdę,
że są jacyś źli ludzie.
Że
dlatego
jest to dramatyczne.
Potem w latach 80. w Stanach taki termin był stranger danger, nie? Że rodzice się skapnęli, że dzieci nie mogą rozmawiać z obcymi.
Szok.
Ale naprawdę do tamtego momentu można było wszystko robić.
No dla nas teraz jakby z perspektywy czasu to się po prostu w głowie nie mieści, nie?
No ale właśnie chyba chodzi o to, że wtedy to wszystko było takie no na porządku dziennym.
Przecież jedna z pierwszych lekcji, jakie ja otrzymałam, jak zaczęłam sama wychodzić z domu jako dziecko, to było nie wchodź do obcych bram, zawsze mów gdzie idziesz, do jakiej koleżanki, jaki adres,
nie rozmawiaj z obcymi, tak. Dalej.
Nie wchodź do cudzych mieszkań, nie wiem, no jakby... To były takie rzeczy oczywiste. Oczywiście też nie chodzi że o to, żeby wzbudzać w dzieciach nie wiadomo jaki strach, prawda? No ale jakiś taki, zwłaszcza, że na osiedlu, na którym mieszkałyśmy, nie wiem czy ty pamiętasz, krążyła taka historia o złym panu, nie? Nie miałaś to? Potem pogadamy o tym.
No, to może była taki urban legend.
Mogła być to urban legend, tylko wiesz, ja to, no to ja też jakby nie zdziwiłoby mnie to, ale po prostu pamiętam, że coś takiego tam słyszałam. Oni trzymali te dziewczyny 2 dni, a w ogóle wyglądało to tak, że oboje stwierdzili, że Lee im się średnio podoba. I że oboje wolą Jackie. Czyli ta młodsza dziewczynka.
Była ta młodsza?
Tak. Ta młodsza dziewczynka ponoć im się średnio podobała, bardziej Jackie zwróciła ich uwagę i oni oby chcieli się nią zająć, jakkolwiek to brzmi.
Mhm.
Oczywiście trzymali je związane i zakneblowane. Jackie była gwałcona wielokrotnie, przez wiele godzin. Została poddawana, no to tortury były po prostu, tak? I przez to, że oni je trzymali 2 dni, to wyobraź sobie, to też podkreślali w wielu źródłach, że oni się czuli na tyle pewni z tymi związanymi dziewczynami, że oni też tej Lee chyba podali jakieś pigułki na sen w pewnym momencie. Nie wiem, pewnie nie chcieli, żeby im przeszkadzała, bo tak to ona siedziała, tylko wiesz, przerażona i patrzyła na to wszystko związana. Mhm. 13-latka. Że oni po prostu, wiesz, te dziewczyny leżały związane, ale oni se spali obok nich, odpoczywali.
Boże.
Tutaj też po raz kolejny był ten motyw, że ten Norris twierdził, że miał gotowy numer swojego telefonu dla tej Jackie, jakby coś mógł dla niej zrobić, czy cholera wie co, że dawali jej odpocząć między gwałtami. No, dziękuję.
No, jakby... No, tak sobie pewnie próbował to jakoś wytłumaczyć.
Tak. No i też tutaj poza polaroidami, które oczywiście robili zdjęcia, wiadomo, żeby mieć pamiątkę, jakieś pornograficzne zdjęcia, też tej Lee robili pornograficzne zdjęcia, czyli wyciągnęli ją z tego vana, kazali jej się tam, zwłaszcza ten bitaker, ustawiać w różnych tam pozach, robił jej zdjęcia, a następnie zostawił ją przywiązaną do drzewa. Wrócili do tej Jillian i marzeniem bitakera ponoć było stworzenie wideo z tego, jak gwałci dziewicę. I niestety oni mieli kamerę i takie nagranie zostało stworzone. Dawali jej chyba sprzeczne informacje, bo najpierw miała udawać, że jej się to podoba, potem ponoć jej mówili, że widzą, że to jej sprawia ogromny dyskomfort, więc może sobie spokojnie krzyczeć.
Nie, no weź.
Naprawdę, tak. W jednym ze źródeł chyba też właśnie z tego Wicked Attraction tam mówili, że ponoć Norris powiedział, jakoś tak chciał, żeby ona udawała jakąś kuzynkę, która mu się zawsze podobała. Naprawdę, no po prostu to mi się w pale nie mieści. To ta dziewczyna musiała przejść, to były ostatnie momenty jej życia. Nie chcę sobie nawet wyobrażać.
To znaczy, mnie najbardziej zastanawiają te szczegóły, bo rozumiem, że oni potem zostali złapani i wszystko ze szczegółami opowiadali.
Bo opowiem, do tego jeszcze dojdę, jak to wszystko wyszło i te wszystkie szczegóły, bo to też jest dosyć śliskie moim zdaniem. W każdym razie nagrywali to wszystko, ponoć też torturowali tą Jackie w taki sposób, że dźgali ją po piersiach, gdzieś tam, nie wiem, gdzieś znalazłam informację, że jej sutka zerwali w ogóle, no naprawdę niech, wiesz, i wykorzystywali różne narzędzia właśnie, między innymi te obcęgi, ten szpikulec do lodu, tak? No to musiał być naprawdę po prostu niewyobrażalny ból i skończyło się to wszystko tak, że wrócili oczywiście po tą Leę, jej koniec końców nie zgwałcili. Oczywiście po całych torturach zabili obie dziewczyny. Zabili obie dziewczyny. Jackie została uduszona. Lee z kolei dostała, bo ona gdzieś zaczęła, czy ona zaczęła uciekać, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie ona dostała najpierw młotkiem w głowę, potem była duszona, a w międzyczasie Norris zaczął też ją walić młotkiem w głowę. Jakby do tej pory wszystkie ofiary bezpośrednio zostały zabite przez bitakera. Nie? Norris był tylko takim dodatkowym narzędziem, powiedzmy, która to wszystko umożliwiała. Tak. Ale to jeszcze nie koniec, niestety. Następną i ostatnią ofiarą tej dwójki była dziewczyna, która się nazywa Shirley Ledford i to miało miejsce w Halloween, czyli 31 października tego samego roku, 79. I ona miała iść na imprezę gdzieś z koleżanką w międzyczasie pokłóciła się w różnych źródłach było różnie. W jednym, że ze swoim chłopakiem, w drugim źródle było, że wracały z jakimiś tam chłopakami, z jakimiś kolegami i oni chcieli pieniądze na benzynę czy coś takiego, one nie miały, więc się pokłóciła i postanowiła sama wrócić do domu. I jest taka teoria, która mówi o tym, że ona wsiadła do auta, znaczy ona jest jakby prawdopodobna, dlatego obrali taką teorię, że Shirley wsiadła do auta do Norrisa i Bittakera, dlatego że ona pracowała po szkole w knajpie, do której chodził Bittaker i ona mogła go rozpoznać po prostu. I jak chciała wrócić autostopem do domu...
Aha, to mu zaufała.
Tak, to po prostu zaufała mu i do niego wsiadła i to gdzieś było właśnie, wiesz, w okolicy stacji benzynowej. To nie było po raz kolejny w jakimś takim opustoszałym miejscu, prawda? I to w ogóle było tak, że oni tym razem... w ogóle przenieśli się troszeczkę, nie byli w tym samym miejscu, gdzie zazwyczaj szukali ofiar, tylko troszeczkę sobie gdzieś tam odjechali, to się San Fernando nazywało, czy coś takiego. W każdym razie trochę postanowili, nie wiem, czy sobie urozmaicić, czy już się poczuli tak pewnie, że myśleli, że mogą pojechać już gdziekolwiek i im się uda. No i właśnie jak oni już ją mieli w tym samochodzie, no to chyba nie chciało im się czekać i jechać gdzieś dalej. I postanowili zaatakować już ją w tym vanie. Norris tam bodajże groził jej nożem, związali ją i zakneblowali taśmą. Bardzo trudne jest dla mnie słowo kneblować dzisiaj. Oczywiście bili ją, torturowali, ona krzyczała, tak, to było straszne i błagała ich oczywiście też o litość, po prostu straszne. Ponoć zaczęli w pewnym momencie, żeby krzyczała głośniej, bić ją młotkiem. W jednym źródle widziałam, że gdzieś tam po piersiach, w innym, że Norris ją walił młotkiem po łokciach, tak żeby ją to bolało, żeby krzyczała głośniej. Naprawdę, naprawdę straszne. No i oczywiście, żeby mieć pamiątkę ze swojego ataku i tej zbrodni, którą popełnili, postanowili również to nagrać, tak? To, co zrobili. No, krzyki tej dziewczyny to jest ponoć coś nie do opisania. Znalazłam jakieś takie króciutkie nagrania na YouTubie, które są właśnie opisane jako fragmenty tego nagrania i ja tego nie odtworzyłam, bo jakby się to okazało, że to jest prawdziwe, ja nie chcę tego słuchać. Może, nie wiem, może powinnam, ale no nie. Bo ona tam też ponoć w tych nagraniach błagała o litość, żeby już jej więcej nie bili, żeby przestali, żeby tego nie robili. No to musiało być naprawdę, naprawdę straszne. I tym razem postanowili urozmaicić sobie życie. Po pierwsze tak, Bittaker zaproponował Norrisowi, że może on w końcu zabije którąś ofiarę. Na co Norris po jakimś tam namyśle przystał i postanowił wykorzystać sprawdzony sposób swojego kolegi, czyli wieszak metalowy i zaciskanie go na szyi. Mm-hmm. Zrobili jej to właśnie i gdzieś widziałam takie porównanie, że ten wieszak był tak mocno skręcony, że wiesz, był wielkości jakiejś dużej monety, powiedzmy ten okrąg. Jakby wziąć jakąś, nie wiem, dużą, nie wiem, pewnie jakąś tam zabytkową monetę, że on był tak po prostu mocno ściśnięty. Takie porównanie słyszałam. Czy oni to porównali do monety dolara, czy... No, nie pamiętam. W każdym razie, że bardzo, bardzo mocno to zostało, ten wieszak ściśnięty na jej szyi, no tak, że po prostu jej przecięło, nie wiem, tragedia. Postanowili się zabawić tak, zobaczyć jak zareaguje opinia publiczna, dziennikarze, policja i wyrzucić ją tym razem w miejscu publicznym, ponieważ wszystkich swoich ofiar pozbyli się wcześniej w tym kanionie, tak, wrzucając je w przepaść, co też bardzo utrudniło jakiekolwiek prace policji późniejsze, do czego zaraz przejdę.
Ale nikt nie wiedział o ich istnieniu i pewnie tak. W pewnym momencie im to zaczęło przeszkadzać, że my robimy takie rzeczy, a nikt nie wie, co się dzieje.
To jest bardzo możliwe, bo po co inaczej mieliby coś takiego ryzykować? No wiadomo, że rodziny, czy też osoby, z którymi przebywały dziewczyny, które zginęły, zgłaszali ich zaginięcia. No ale w większości spraw, po pierwsze, policja nie od razu zajmuje się takimi rzeczami, a po drugie, no to wiadomo, a uciekła z domu, a wróci.
No poszła niestety. Sobie na autostopa.
Tak, dokładnie.
Na Woodstock.
Dokładnie, dokładnie. Tak to wyglądało, więc chyba po prostu na początku nie brali tego w 100% na poważnie. Mhm. I wyrzucili ją właśnie gdzieś tam w takim, przy ulicy, po prostu normalnie w jakieś takie, tam bluszczem chyba było porośnięte to miejsce, tam ją wyrzucili i znalazła ją jakaś pani, która poszła na jogging z samego rana, dnia kolejnego. Bo oni ją oczywiście wyrzucili tam już po ciemku i ona samego dnia rano ją odnalazła, przyjechała policja, no ale nie mieli żadnych tropów, tak na dobrą sprawę. No bo innych ciał nie było, prawda? Mhm. A w międzyczasie, po jakichś tam różnych posterunkach policji i innych agencjach, zaczął chodzić mężczyzna, który nazywał się Jackson i miał być kolegą z więzienia Norrisa i Bittakera. I oni właśnie mieli się znać z więzienia i ten Jackson twierdził, że usłyszał od ich dwójki, czy od Norrisa, bo oni razem sobie też chodzili chyba robić zdjęcia z nastolatkami, czy on wiedział o tym, że oni chodzili. W każdym razie w pewnym momencie postanowili podzielić się z nim wiedzą, że no bardzo możliwe, że oni niektóre z tych nastolatek, które poznali, to zabili. I ten facet się przestraszył, dlatego że on sam miał nastoletnie córki i twierdził, że ten Bitaker się dziwnie nimi interesuje.
O, proszę.
I też mógł się po prostu obawiać o swoje życie, no bo skoro ktoś mówi ci, że jest w stanie z zimną krwią torturować i zabijać dziewczynki tak naprawdę, no to co mu przeszkadza zabić też ciebie, prawda?
Ale przepraszam, on ich poznał w więzieniu.
Tak.
I
tak.
Wiedział, za co oni tam siedzieli.
Tak, natomiast szczerze mówiąc nie wiem, za co on konkretnie siedział. Nie wiem, czy oni się tak dzielili też. Może on zrobił coś równie ohydnego, no ale może nie chodził i nie mordował w taki brutalny sposób. No i właśnie, jedyne miejsce, które go wzięło na poważnie, z tego co rozumiem, to był posterunek policji w Hermosa Beach. Tam jeden z detektywów wziął właśnie tą sprawę na poważnie, zainteresował się nią. I ten pan detektyw nazywał się bodajże Paul Bainem. I tak jak mówiłam, ten Jackson powiedział mu, że z tego co zrozumiał, to tych dwóch mężczyzn zabiło kilka nastolatek. Tak naprawdę nie wiedział też, ile tych ofiar by było, kto to mógł być. No i wiadomo, że jak nie ma ciał, nie ma żadnych dowodów, no bo no to z czym do ludzi, prawda? Więc domyślam się, że dlatego wiele miejsc mogło jakby powiedzieć, dobra, to idź tam, gdzie to miało mieć miejsce, może tam ci pomogą i tak dalej. I właśnie ten pan detektyw jakoś tak zrobił, że był w stanie założyć oko Norrisowi i bardzo szybko byli go w stanie aresztować, dlatego że przyłapali Norrisa na czymś, co łamało warunki jego wcześniejszego wyjścia z więzienia. Mhm. I przyłapano go po prostu na, gdzieś tam przyuważyli, jak pakuje marihuanę do woreczków. Aha. No więc w jego wypadku to było już złamanie tych zasad wyjścia warunkowego i byli w stanie go zaaresztować. W międzyczasie Bitaker zorientował się, że coś jest nie tak, bo bodajże dzwonił do Norrisa i tam coś nie zagrało i szybciutko miał pojechać na jakiś cmentarz, jak to mówili w jednym ze źródeł, i zakopać kasetę, której nagrane było znęcanie się i gwałty na Jackie. Czyli aha, tej dziewczynce, którą porwał razem z Lee, tak? To, tak. Mhm. Oboje już w tamtym momencie zostali aresztowani, dlatego że tego Bitakera również im się udało aresztować. Oczywiście na początku oboje zaprzeczali czemukolwiek, że nie, że to niemożliwe, no ale dowody mówiły same za siebie. Jest van, jest łóżko. Znaleźli u jednego z nich 500 ponad zdjęć różnych dziewczyn.
No proszę.
Jeszcze z tego okresu pewnie rozeznawania. Znaleźli też kasetę, której niestety nie udało im się zachować i to była właśnie kaseta z tortur ostatniej ich ofiary, czyli tej Shirley. Mhm. Prokuratura postanowiła wyjść z propozycją, czy też przystać na propozycję Norrisa, dlatego że Norris zgodził się przyznać do wszystkiego, co zrobił i opowiedzieć o tym, co się stało. O Bitakerze też. On twierdził, że Bitaker był tym liderem. No Bitaker nie był taki mądry, tak? Taki inteligentny, więc może to i by pasowało. Chociaż z tego, co rozumiem, Norris też głupi nie był. W zamian za to, że opowie o tym, no to miała mu nie grozić kara śmierci. Tylko po prostu dożywocie. I stąd znamy te wszystkie szczegóły.
No to właśnie myślałam.
Wiemy kiedy, jaka ofiara. I wiesz w ogóle, co jest najgorsze? Pamiętasz tą drugą ofiarę, Andreę, którą wzięli spod KFC? On ponoć przy pierwszym spotkaniu z prokuraturą, które nagrywali w tych jego zeznaniach, po tym jak obie strony miały się zgodzić na współpracę, on zapomniał o tej ofierze i w pewnym momencie miał sobie przypomnieć, ach no tak, jeszcze była, przepraszam, jeszcze była taka druga dziewczyna, ale ona mnie nie podniecała.
Aha. Ale myślę, że to pewnie dlatego w tej historii wychodzi na to, że Bitaker wszystkie zabijał, no bo tamten nie chciał siebie oczernić.
Ale właśnie co najlepsze, on w tych pierwszych wersjach swoich mówił, że oni tą ofiarę ostatnio też zabili razem, a potem powiedział, że nie, że to nie jest prawda, że on to zrobił.
Mm-hmm. No,
czyli
to
jakby,
tak.
Że jakby też, no nie wiem, chciał się przyznać. W ogóle prokurator, który tutaj był głównym w tej sprawie, wypowiadał się w tym filmie dokumentalnym, nie w tym programie, tym The Devil and the Death Penalty, mówił, że on to odbierał jakoby Norris miał mieć jakieś wyrzuty sumienia, ale szczerze mówiąc, ciężko mi sobie to wyobrazić, że ktoś mógłby mieć wyrzuty sumienia i też jestem ciekawa, czy te historie z tym, że on chciał tym dziewczynom wynagradzać to, co im robi, są zmyślone. No, dla mnie to tak brzmi troszeczkę, szczerze mówiąc. No, ale nie wiem, nie było mnie tam, może rzeczywiście targały nim wyrzuty sumienia, ale co to zmienia? Jakby no nie, nie pomaga to tym dziewczynom, które musiały zginąć, tylko po to, żeby zaspokoić ich jakieś chore fantazje, no.
No ale na pewno on miał tutaj taką przewagę, że to on tworzył tą historię, nie?
Tak.
Więc...
Tak. No i oczywiście też prokuratura tutaj miała szansę przepytać Bittakera, który... Czego ten prokurator sam się przyznał, że on się trochę bał, jak to będzie wyglądać. Natomiast Bittaker zagrał idealnie pod to, co prokuratora przedstawiała, co chciała osiągnąć. Dlatego, że po prostu mimo to, że był taki inteligentny, to tak jak sam ten prokurator powiedział... Zdrowego rozsądku i też to już moje jakiejś takiej inteligencji emocjonalnej miał po prostu zero. Dlatego, że on jak, bo tak, oczywiście w sądzie puszczali te okropne nagrania, jakiś 11-minutowy fragment nagrań z tortur ostatniej ofiary. No są takie nagrania w ogóle, jak stoją kamery, bo to był pierwszy proces w Kalifornii, gdzie wpuścili kamery telewizyjne ponoć. Mhm. I ten prokurator też pracował przy sprawie Mansona i twierdził, że to było dużo, dużo gorsze. I są fragmenty nagrań telewizyjnych, kiedy ludzie wybiegają z sali po prostu, bo nie są w stanie tego słuchać. I potem jest też takie są fragmenty, jak ten prokurator po oglądaniu tego nagrania na sali sądowej, domyślałam się, że on musiał to obejrzeć wielokrotnie, wychodzi i tam dziennikarze mówią, o, że widać, że jest pan poruszony i tak dalej, nadal. I on nie jest w stanie nic powiedzieć i widać, że płacze po prostu, że tak się dławi, wiesz, że powstrzymuje łzy, odwraca się, ociera i że to było ponoć straszne. Tak traumatyczne. Ten detektyw, który się zajmował, ponoć miał załamanie nerwowe po tym wszystkim, po oglądaniu tych materiałów. Prawnicy, którzy się zajmowali sprawą tego Bittakera, jeden z nich ponoć też wybiegł z pokoju, jak to oglądali. Drugi powiedział, wyłączcie to. Że to naprawdę było dla ludzi po prostu nie do zniesienia. Te wrzaski, że... I tam też było jakieś takie porównanie w którymś z tych programów, czy w jakimś artykule, już nie pamiętam, że najlepsza aktorka nie byłaby w stanie tego odegrać. Po prostu to były takie wrzaski, że to było, że tak wygląda piekło.
Ojej. No.
Więc ja naprawdę... I dlatego też chyba brakuje takich szczegółów, bo po prostu jest to zbyt drastyczne, żeby mogło to być w opinii publicznej. No to nie jest coś, do czego ludzie powinni mieć dostęp, tak mi się wydaje. Dlatego nie ma aż tylu szczegółów, powiedzmy, tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Bo domyślam się, że jest to dużo gorsze niż nawet, wiesz, wyrywanie czegoś, czy kłucie. No nieważne. Już nawet nie chcę o tym myśleć, bo po prostu przez cały czas jakieś tam czytania i oglądania materiałów do tego, tylko myślałam sobie, jak te biedne dziewczyny musiały się czuć, mając świadomość, że to już jest koniec i tak właśnie ich życie się zakończy w takich torturach i męczarniach. Naprawdę to jest straszne. Oczywiście zostali oskarżeni o to samo, czyli o morderstwa, gwałty, tortury, jakąś tam konspirację, no dużo tego było. Bittaker został skazany na karę śmierci, a Norris został skazany na 45 lat do dożywocia. I z tego co zrozumiałam, on miał opcję starania się o pierwsze, wcześniejsze wyjście z więzienia w 2010 roku i tam się nie zjawił na spotkaniu. Potem kolejne miał chyba w 2019 roku, ale on w 2020 roku umarł. I też Bittaker wtedy też już nie żył, on chyba umarł przed nim 2 miesiące wcześniej. Była też, jest taki krótki wywiad jakiś telewizyjny z pisarką. Zabijcie mnie, nie pamiętam jak się ta kobieta nazywa. Ta kobieta pisze taką fikcję kryminalną. I ona pisała listy z Bittakerem, jak on był w więzieniu. Chyba ze 2 lata. I tam się właśnie też pytają, jak ona się czuła, gdy on umarł. Ona powiedziała, że szczerze mówiąc nie poczuła nic, bo ona przez ten czas, kiedy z nim pisała, próbowała jakoś dotrzeć do tego, dlaczego on to robił. Jaki był powód takiej cząsteczki człowieczeństwa w nim, ciężko stwierdzić. Natomiast nie odnalazła tego, wręcz przeciwnie. Mówiła też, że doszło między nimi do spotkania, które miało miejsce w takiej metalowej klatce w ogóle, jak on był w celi śmierci.
Jak z Hannibalem.
Tak, i zamknęli ich tam na kłódce i ona tam opowiada, jak się pała wtedy, że mówiła, o i tak umieram właśnie. I też przyznaje w tym wywiadzie, że potem listownie powiedziała mu, że bardzo się bała. I on jej wtedy powiedział, nie, że nie było czego się bać, że ja bym ci nie zrobił krzywdy, bo gorzej by mnie traktowali później. A poza tym był tam niby snajper gdzieś, nie? No. Natomiast no, jak się z kimś szamoczesz, ona sama też zwróciła na to uwagę, no to co ci daje snajper? Żadne pocieszenie, nie? Bo albo ciebie zabije, albo ta osoba, która się na ciebie rzuciła, cię zabije.
Ale zaraz, nie było między nimi żadnej szyby?
No ona właśnie mówiła, że sobie tak to wyobrażała, a ponoć w praktyce tak nie było. Jest dosyć dziwna sprawa.
Na 100% by jej nie posadzili w klatce z mordercą bez żadnego
właśnie
zabezpieczenia.
Dlatego mówię, że to jest...
To była tylko jej wyobraźnia.
Nie wiem, mówiła to normalnie w telewizji. Dziwna sprawa, ja też trochę tego nie rozumiem.
Nie posadziliby jej na pewno z nim.
W każdym razie Bittaker ponoć też pisywał z ludźmi. Tak o, po prostu sobie. Jak ludzie do niego pisali, to on chętnie odpisywał na listy. Oczywiście złożył apelację od tego swojego wyroku śmierci. Tam w międzyczasie było mnóstwo takich bardzo zawiłych rzeczy, które są tłumaczone właśnie w tym filmie dokumentalnym The Devil and the Death Penalty, bo na końcu tego filmu pokazują, jak zwiększała się liczba więźniów w celi śmierci przez lata, kiedy Bittaker tam siedział. Mhm. Że jak tam przyszedł, to było 80, w roku tam, nie wiem, 2012 było tych więźniów około 700.
No tak, tak, tak.
I jakby chodziło tutaj też o to, że w 78 roku było referendum, podczas którego ludzie mieszkający w Kalifornii, Kalifornijczycy mieli zdecydować, czy są za karą śmierci, czy nie. I ponoć w dużej mierze większość z nich odpowiedziała, że tak, i dlatego kara śmierci miała wrócić. Ale w praktyce wiadomo, że jest z tym związanych dużo takich kontrowersji, tak? Ja nie jestem za karą śmierci, ty nie jesteś za karą śmierci, tak? I no i jest to ciężkie bardzo, jakby, no nie wiem. Wiadomo, że system jest omylny, ludzie są omylni, więc jak ktokolwiek może na podstawie zdania innego człowieka, czy decyzji innego człowieka kogoś uśmiercić, prawda? No to jest już coś, czego się nie da odwrócić, prawda? Nie wypuścisz go, nie wiem, z więzienia, tylko on już po prostu nie żyje. Ta sprawa Norrisa się ciągnęła. On w pewnym momencie składał tyle pozwów, na przykład przeciwko więzieniu, że dostał taki specjalny statut osoby, która już nie może złożyć żadnego pozwu. Chyba, że rzeczywiście jakiś tam sędzia uzna, okej, to ma sens. Mhm. Ale on oczywiście potem walczył o to, żeby to było tylko tam w sprawach cywilnych, nie w sprawach kryminalnych. No i oczywiście on twierdził, że ten wyrok jest zły, dlatego że jego obrona nie była odpowiednia. Jak sędzia przepytywał jego obrońcę z tamtego okresu, to ten obrońca już miał prawie 90 lat, już nic nie pamiętał. Ten sędzia w międzyczasie też umarł, który się zajmował chyba tą apelacją, więc wszystko trzeba było zacząć od nowa. To się tak przeciągało. I on po prostu umarł z przyczyn naturalnych w więzieniu.
No. Tak.
Tak, także to mu się akurat
o to
udało.
Chodzi w tych apelacjach,
tak,
nie?
Tak, tak, tak. I to mu się akurat udało. Natomiast no tam się w więzieniu ponoć zajmował, nie wiem. A napisał też na swój temat ponoć jakąś pracę, taką, wiesz, się sam przeanalizował. Oglądał telewizję, czytał różne tam materiały, bo on siebie też reprezentował w niektórych tych sprawach, które tam składał przeciwko różnym, nie wiem, instytucjom, ludziom i szczerze mówiąc nie wiem, ile tych spraw było, ale musiało być ich sporo, żeby taki statut dostać, prawda, że już pan już nie może, już dziękujemy za pana pozwy. Mhm. Także mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Starałam się tak za bardzo nie emocjonować, żeby tu się nie wzruszać. I zapomniałam powiedzieć najważniejszego, że ci mordercy, przez to, że używali różnych narzędzi, dostali nazwę Toolbox Killers. Mhm. Z tego, co pamiętam, czyli no jakby, nie wiem, gdzieś widziałam ich nazwanych majsterkowiczami.
Ojejku.
Gdzieś widziałam ich nazwanych mordercami z narzędziami, a, więc no jakby tak, kilka tych opcji było. No, to takie jeszcze taka ciekawostka, że taką nazwę dostali.
No to niezłą nam zaserwowałaś historię.
Prawda?
Teraz sama Karolina będzie się bała wracać do domu,
no już mówiłam,
bo ja zostaję u siebie.
Już mówiłam Karolinie, że ja tutaj zostaję. Nie wracam, boję się wrócić do domu. No. Także będziesz musiała mnie gdzieś przenocować, ale masz teraz tyle miejsca, że...
No, zapraszam. Dobrze.
To co? Dziękujemy bardzo za dzisiaj.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.